Audycja dla małżonków i rodziców.
Proszę Państwa, właśnie tak wpadłem tu do studia na chwileczkę i Tadeusz Rydzyk, to Pan pokazuje tak kierownica. No tak, dzisiaj było tak, ja wiem, prawie 800 kilometrów, ale rano byliśmy jeszcze na budowie kościoła. Przepięknie idzie, przepięknie, piękny kościół będzie, jeżeli nam pomogą ludzie, prawda? Bo to wybudowanie w stanie surowym, a planujemy na lato, już to jest może 1/3 kosztów, czy my damy rady. Także liczymy na Was, wotum wdzięczności Jana Pawła II. No i proszę Państwa, i myślę, że to będzie piękna sprawa na kanonizację, bo spodziewam się wnet kanonizacji Ojca Świętego. To będzie no piękna sprawa. Na dole będą nazwiska tych, którzy zostali pomordowani za ratowanie Żydów, kapłani, osobno siostry zakonne i świeccy, a może jeszcze więcej tych, którzy poświęcali się i tak dalej. To będzie kilka tysięcy ludzi. Kilka tysięcy ludzi. Między innymi to. Także będzie te nazwiska można zobaczyć w Yad Vashem i w Toruniu. Także to też, bo to nie ma większej miłości, jak oddać życie za przyjaciół swoich, prawda? Także to jest tylko troszeczkę, powiedziałem, proszę Państwa, będzie to piękne, ale dlatego powiedziałem, bo Pan Leszek mnie pokazał mi te kierownice. Tak. Ale później było jeszcze bardzo ciekawe spotkanie. Byłem na Podlasiu. Przepiękne Podlasie, ludzie. To jakie piękne drzewa zielone. Ci ludzie, domki. No, cudowne. Cudowne Podlasie, ale Polska jest cała piękna. Pani Leszku, pani Elu, przede wszystkim żona i pan Leszek. Która to dzisiaj audycja dla małżonków? I nie tylko dla małżonków, prawda?
1017.
1017, proszę Państwa, czy wyobrażacie sobie, jaka to ewangelizacja i ludzie świeccy to robią. Chwała Panu. Otrzymali sakrament bierzmowania i wzięli go na serio, prawda? Tak, dziękujemy za tą wielką ewangelizację dla Polski i świata. Bóg zapłać. I dzisiaj mamy gości. Jedna pani, której powiedziałem przed chwilą, jak to powiedziałem? Że bardzo tyje, prawda?
Szczupła, ojcze, szczupła.
To znaczy w tym znaczeniu, ty jesz, ja jem, w tym znaczeniu tak, tylko. Ale to nie jest anoreksja.
Absolutnie nie.
Ale nie Barbie też.
Również nie.
Nie, tylko nie. Normalność, tak?
To jest normalność, tak.
I pani jest zdrowa.
Oczywiście.
Przy tym, bo ja wczoraj widziałem jakiś program, kawałek w jakimś programie o anoreksji mówi. Tak, a my tu mówimy, są normalni sami, proszę Państwa, od małżeństw trudnych. Dzisiaj jest Pan Świecki z Warszawy. To jest taka wioska koło Grójca, Warszawa. Tak kiedyś ksiądz prymas Wyszyński powiedział, byłem z młodzieżą. Ksiądz prymas Wyszyński mówi tak, Warszawa, to leży koło Grójca, mówi. I tak się ośmiał prymas Wyszyński. Tak, ale tu wiemy, że jest Warszawa, ta piękna Warszawa. Byliśmy w niedzielę i dziękujemy za to przepiękne przyjęcie nas. I pan, i ksiądz...
Paweł Dubowik.
Ksiądz Paweł Dubowik. Zjawy duszpasterz.
Z Opola, proszę Państwa, widzicie, czyli z tylu stron. Proszę Państwa, a dzisiaj jeszcze rozmawiałem z panią Mirą Jankowską przed chwilą. Powiedziałem, że pozdrowię ją. Dała mi kiedyś taki materiał o Mistrzowskiej Akademii Miłości. Jechałem dość długo, ileś godzin i mogłem to wysłuchać w samochodzie. Świetna sprawa. Byłem zaskoczony. Mistrzowska Akademia Miłości i o tym pan dzisiaj też powie później, prawda? Ale czekajcie Państwo do godziny przynajmniej 11:00. To po 11:00 usłyszycie. Ja już kończę i dziękuję za posługę.
A my dziękujemy bardzo ojcu
małżeństwa, dobre małżeństwo, proszę Państwa, to jest to. Dobre małżeństwo i życzę każdemu takiego. Każdej dziewczynie, każdemu chłopakowi. Przygotujcie się dobrze do tego, ale i módlcie się do świętego Józefa. Polska ma sanktuarium piękne świętego Józefa. Nie każdy kraj to ma. A my mamy w Kaliszu i do niego, do modlitwy. A pani się modli do świętego Józefa?
Oczywiście, ojcze, tak.
Ale może pani do mikrofonu bliżej?
Tak,
pani
jak najbardziej.
Pani tak kulturalna, że tak cicho mówi. W domu też pani tak cicho? Czy głośniej na męża, głośniej?
Nie, myślę, że tak wszystko stonowane.
Nie wiem, wie pani co, nie znam się na, tak na małżeństwie praktycznie, na tyle, co z domu widziałem. A ja dziękuję Panu Bogu za kapłaństwo.
A ja dziękuję Panu Bogu za dar małżeństwa.
Czyli wspaniale. Jeden i drugi sakrament i to droga do uświęcenia. Każdy ma swoją. Szczęść Boże, Bóg zapłać za wielką posługę.
Bóg zapłać. Bardzo dziękujemy ojcu dyrektorowi za odwiedziny nas tutaj w studio w tej naszej audycji.
Witamy
się serdecznie
właśnie
z Państwem, Elżbieta
i Leszek.
I witamy także Panią Katarzynę, która będzie realizować tę naszą audycję z nami dzisiaj. Dziękuję za...
Ojciec dyrektor,
ojciec
jeszcze
dyrektor nas
ostatnie
tutaj jeszcze
błogosławieństwo tutaj. Może no nie ostatnie, ale do dziś ostatnie.
Naszymi gośćmi dzisiaj jest ksiądz Paweł Dubowi, krajowy duszpasterz Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
I pani Katarzyna Storumia.
Szczęść Boże.
I pan Andrzej Szczepaniak, współzałożyciel, lider Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar.
Szczęść Boże.
I dzisiejszy temat: przysięga małżeńska i jej konsekwencje.
Drodzy Państwo, przysięga małżeńska i jej konsekwencje, to był temat panie Andrzeju rekolekcji, tak?
Tak, mniej więcej miesiąc temu odbyły się 14 już z kolei ogólnopolskie rekolekcje Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Porszewicach koło Łodzi i ksiądz Marek Dziewiecki był naszym takim właśnie rekolekcjonistą, wygłosił szereg konferencji poświęconych właśnie tematowi przysięgi małżeńskiej.
Przysięga małżeńska i jej konsekwencje. Ksiądz Marek Dziewiecki jest z nami na telefonicznie na antenie. Halo?
Pozdrawiam, jestem, przysłuchuję się.
Wspaniale.
Bardzo się cieszę tą audycją. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich w studio i wszystkich naszych drogich radiosłuchaczy Radio Maryja.
Księże Marku, co prawda rekolekcje to był cały weekend, na te rekolekcje tutaj mamy mało czasu, ale tu chodziłoby o taką zachętę, że należy się formować, należy korzystać z pomocy i z rekolekcji. Prosiłbym o parę takich może istotnych elementów z tych rekolekcji Przysięga Małżeńska i jej konsekwencje. Oddaję księdzu głos.
W czasie tych rekolekcji, w których uczestniczyli ludzie, małżonkowie, w większości z trudnych małżeństw, w trudnych sytuacjach życiowych, w czasie tych rekolekcji żeśmy się przyglądali samej przysiędze małżeńskiej oraz jej konsekwencjom. Powiedziałem na początku rekolekcji, że ten, kto rozumie dokładnie, precyzyjnie tekst Przysięgi Małżeńskiej, to rozumie Boga, człowieka i miłość, czyli w sumie rozumie istotę chrześcijaństwa, a kto wypełnia wiernie tą przysięgę, ten jest na drodze świętości. Ten jest więcej, po prostu człowiekiem świętym. Czyli ta przysięga to jest taki najkrótszy katechizm Kościoła katolickiego, przysięga małżeńska, a jej wypełnianie jest najkrótszą i najpewniejszą drogą do nieba dla tych, którzy mają właśnie takie powołanie, nie kapłaństwo, nie życie konsekrowane, ale właśnie to podstawowe powołanie dotyczące ponad 99% ludzi tej ziemi, mianowicie powołanie do małżeństwa i w konsekwencji do rodziny. Otóż najpierw, dlaczego w ogóle istnieje przysięga małżeńska? Otóż dlatego, że więź kobieta-mężczyzna, więź małżeńska to jest najbardziej niezwykła, najsilniejsza i najważniejsza więź, do jakiej człowiek jest zdolny w relacjach międzyludzkich. Nie ma już nic większego, nic piękniejszego niż więź małżeńska. To jest więź, którą sam Bóg wymyślił. To jest więź, która jest, jak sam Bóg wyjaśnia na początku historii w Księdze Rodzaju, to jest więź, która nas chroni najpiękniej, najpełniej przed samotnością. Bóg stwierdza, niedobrze człowiek robić samemu, a kiedy jest mu dobrze? Kiedy kobieta i mężczyzna tak bardzo pokochają siebie nawzajem, że decydują się na małżeństwo, na bycie ze sobą razem i kiedy w konsekwencji pragną mieć dzieci, bo wiedzą, że je z miłością przyjmą i po katolicku wychowają, mówiąc współczesnym językiem, właśnie dlatego, że się wzajemnie kochają. To wtedy jest oczywiste, że ich dzieci będą przez oboje rodziców bardzo kochany. A więc to jest z ustanowienia Boga, ta przysięga małżeńska, w ogóle sam pomysł na relacje kobieta i mężczyzna. Ten świat ma zupełnie inne pomysły. Mianowicie ludzie prymitywni, wulgarni mówią mężczyznom i kobietom, zabawcie się sobą, bądźcie niepłodni, porzućcie siebie. Feministki mówią kobieto, walcz z mężczyzną, a aktywiści gejowscy mówią kobieto i mężczyzno, izolujcie się od siebie, niech każdy pójdzie szukać sobie w cudzysłowie partnera własnej płci. A Bóg mówi kobieto i mężczyzno, ani nie traktujcie siebie nawzajem jak zabawka, którą się wykorzysta i wyrzuci, ani nie walczcie ze sobą, ani nie izolujcie się od siebie, tylko pokochajcie siebie nawzajem, nieodwołalnie i na zawsze. A więc jest to najważniejsza więź, od której zależą losy ludzkości, a nie tylko losy tychże małżonków, ich dzieci, ich innych bliskich. I to jest więź, która jest tak ważna, że nie może być podjęta na prywatne słowo. Często mi młodzi ludzie współcześni z XXI wieku, księże Marku, skoro my się kochamy, ja kocham moją dziewczynę, ona mnie, a sam ksiądz mówi, że podstawą małżeństwa jest miłość, a my się kochamy, to niepotrzebny jest nam ślub. To po co nam jest ślub? To sama miłość, którą my sobie prywatnie zadeklarujemy, już tu wystarczy. Wtedy wyjaśniam, mój drogi, jeżeli byś kupił od sąsiada kawałek ziemi, bo ci byłaby potrzebna, żeby tam poszerzyć działkę w jakimś celu, to czy wystarczy, że dasz pieniądze sąsiadowi, a on ci powie, tak, to proszę bardzo, weź sobie tą działkę ogródź? Czy będziesz chciał, byście poszli do notariusza i żeby to było na piśmie z pieczęciami i zaznaczone w księdze wieczystej? No chciałbym, żeby było w księdze wieczystej z pieczęciami. Więc mówię, zobacz, tam gdzie chodzi o kawałek działki, chcesz mieć to na piśmie i w dokumentach państwowych, a tam gdzie chodzi o los tej twojej narzeczonej, tam chcesz, żeby ona ci zawierzyła na prywatne słowo, to kim ty jesteś? Albo jesteś Bogiem, Bogu wierzę na prywatne słowo, bo mi dał przysięgę miłości na krzyżu, gdzie on swoją przypieczętował. Więc albo traktujesz się, jakbyś był Bogiem, no Bogiem raczej nie jesteś, albo jesteś tak naiwny, czy tak przewrotny, że chcesz, by ktoś ci na prywatne słowo zawierzył. Często broniąc się, no i rozmówcy mówią, no proszę księdza, no ale czasami ktoś składa przysięgę na piśmie, przy świadkach, przysięgę małżeńską z obecnością księdza i tak potem zdradza, małżonka odchodzi. Ja mówię, no tym łatwiej może zdradzić i odejść, kiedy chodzi o przysięgę tylko złożoną, czy obietnicę złożoną w cztery oczy na randce. Z czego się łatwiej wycofać? Z obietnicy, czy nawet uroczystej przysięgi, ale danej tylko w cztery oczy, kiedy ta druga strona nie może żadnego świadka postawić, ani nie ma żadnego dokumentu, czy jednak trudniej się wycofać z przysięgi złożonej przy świadkach, przy moich, twoich rodzicach, przy księdzu, na piśmie i z powołaniem się na Boga. No to drugie jest niebotycznie bardziej zobowiązujące. Dosłownie niebotycznie, bo Boga też biorę na świadka i proszę Go o pomoc. Więc przysięga małżeńska jest dlatego potrzebna, że jest najważniejszą więzią na tej ziemi między kobietą a mężczyzną, więzią, w której ta druga osoba wręcz mi zawierza swoje życie, a ja jej, nawzajem sobie zawierzamy nasze życie doczesne, nasz los doczesny i los naszych przyszłych dzieci. To jest zbyt ważna sprawa. To jest absolutnie najważniejsza sprawa w doczesności, żeby mogła być oparta na prywatnym słowie. I teraz im bardziej ktoś kocha, im bardziej narzeczony kocha narzeczoną, a narzeczona swojego narzeczonego, tym bardziej chcą zapewnić siebie nawzajem o miłości właśnie przy świadkach i na piśmie. Bo im bardziej ciebie kocham, tym bardziej chcę ci dać gwarancję mojej miłości, tym większe ci chcę tworzyć, druga osoba, poczucie bezpieczeństwa, właśnie dlatego, że kocham. I kiedy o tym mówię do studentów, to często studentki wręcz, czy do innych młodych mówią mi, zwłaszcza dziewczęta czy młode kobiety, proszę księdza, niech ksiądz to powie naszym narzeczonym, niech wreszcie ksiądz to wyjaśni, że im bardziej kochają, tym bardziej będą chcieli nam dać to zapewnienie o miłości właśnie na piśmie. A więc ślub, mówiąc tak z uśmiechem, to nie jest świstek od księdza, to nie jest formalność, to jest moja decyzja. Decyzja podjęta przy moich twoich rodzicach, przy Bogu, przy księdzu, który jest urzędowym świadkiem i dana na piśmie. Moja decyzja. Decyzja uroczysta, decyzję, że cię nie opuszczę, że cię nie traktuję jak sprzęt domowy, jak przedmiot użytku, który mogę wykorzystać i wyrzucić, zamienić na nowszy model, tylko że traktuję cię jak bezcenną osobę, którą pokochałem ja cały. To nie moje ciało, nie ślubuję ci pożądania, nie ślubuję ci popędu, nie ślubuję ci zakochania, ślubuję ci miłość. Miłość w przeciwieństwie do tego wszystkiego innego nie przemija, pozostaje na zawsze, bo miłość jest z Boga, a nie z człowieka, więc ślubuję ci miłość i nigdzie się z tej miłości nie wycofam. Tośmy sobie w czasie tych rekolekcji raz jeszcze przypominali, ale bardzo szczegółowo, w kilkunastu wręcz godzinach analiz. No i potem konsekwencje takiej przysięgi małżeńskiej. Otóż jeżeli ona i on, narzeczony i narzeczona, składają przed ludźmi i przed Bogiem tego typu najbardziej niezwykłą przysięgę, najbardziej zobowiązującą, to wycofanie się z takiej przysięgi byłoby śmiertelnym grzechem. Bo to jest najbardziej uroczysta przysięga, decydująca o moim, twoim losie i losie naszych przyszłych dzieci i losie bliskich krewnych, którzy przeżywają z nami naszą sytuację, z powołaniem się na Boga. Więc byłoby to wycofanie się z przysięgi małżeńskiej, łamanie przysięgi małżeńskiej jest grzechem ciężkim przeciwko małżonkowi i grzechem ciężkim przeciwko Bogu. Jest to lekceważenie samego Boga, nie tylko człowieka. Więc jest to najcięższe przewinienie, jakie sobie można wyobrazić na tej ziemi. Zwłaszcza przynajmniej w relacjach między ludźmi i konkretnie między kobietą a mężczyzną. I teraz, co się dzieje, kiedy warto sobie powiedzieć, kiedy małżonek, czy to mąż, czy żona, kiedy jedno z małżonków zaczyna łamać przysięgę małżeńską? Kiedy zaczyna, podkreślam pytanie. Otóż, gdy to pytanie stawiam mężczyznom, a jako księdzu, mężczyźnie łatwiej mi pytać mężczyzn o to, to mi mówią panowie, no proszę księdza, mąż zaczyna łamać przysięgę małżeńską, kiedy nie daj Boże bije żonę, poniża, czy nie daj Boże zdradza. Ja mówię, panowie, ja się nie pytam, kiedy mąż staje się bandytą, kiedy męża można oddać do sądu i mąż jest przestępcą. Ja się pytam, kiedy zaczyna łamać przysięgę małżeńską. Wtedy mówią mi, no to nie wiemy, myśleliśmy, że to coś mi przed chwilą powiedzieli. Wtedy wyjaśniam. Mąż zaczyna, ta sama żona, małżonek, mówiąc szerzej, zaczyna łamać przysięgę małżeńską wtedy, kiedy przestaje okazywać miłość. Jeszcze nie musi poniżać, podnosić głosu, popychać, czy wręcz zdradzać. Wystarczy, że nie okazuje miłości i już zaczyna łamać przysięgę małżeńską. Wielu mężczyzn mówi, że księdza nie chcąc nie przesadza i nie chcąc czasem tego naszym żonom nie powie. Ja się uśmiecham w moim stylu, mówię, nie przesadzam i powiem waszym żonom. Bo co ślubowałeś człowieku? Biorę cię za żonę i ślubuję, że nie będę cię bił, poniżał, krzyczał na ciebie, czy zdradzał ciebie, czy ślubuję ci, że będę cię kochał? No, że będę kochał. To z tego, mój drogi, jesteś rozliczany. Czy kochasz? Otóż, dlaczego jest tak ważne to pytanie, kiedy mąż czy żona zaczynają łamać przysięgę małżeńską? Bo kiedy będą pierwsze znaki kryzysu, pierwszy taki dzień, kiedyś tam po ślubie, ileś tam lat, kiedy mąż na przykład wraca z pracy, nie przytuli żony, nie okaże czułości, nie zapyta, co przeżywa, nie wesprze jej swoją miłością, kolejnymi znakami miłości i żona to zauważy i twardo zareaguje, powie mężu, co się stało? Przestałeś mi okazywać miłość, a ślubowałeś miłość. Ja ci okazuję miłość, no i tego samego oczekuję, bądź wierny twojej własnej przysiędze. Otóż kiedy jedno z małżonków wcześniej zauważy znaki, pierwsze znaki kryzysu i natychmiast zareaguje, to ta strona, która zaczyna wchodzić w lekki kryzys, może z tego szybko wyjść. Bo z małego kryzysu łatwo dosyć wyjść. Natomiast kiedy kryzys pójdzie bardzo daleko, no to tym trudniej będzie wyjść. A więc dlatego jest tak ważne, żeby wiedzieć, kiedy się zaczyna problem w małżeństwie. Kiedy, powtórzę, jedno z małżonków czy obydwoje przestają sobie okazywać miłość. I jeśli sąsiedzi nam nie okazują miłości, nie musimy mieć żalu do sąsiadów. Niech okazują miłość swoim bliskim. Wystarczy, że nas nie krzywdzą, bo nam nie ślubowali miłości. Ale jeżeli małżonek nie okazuje mi miłości, to już mnie krzywdzi. I teraz co się dzieje, kiedy no, ta krzywda jest największa, mianowicie zaczyna być, powiedzmy, przemoc w małżeństwie, bo no, częściej mąż statystycznie wpada w taki kryzys, na przykład alkoholizm czy inne przejawy kryzysu, skrajny egoizm, jakaś agresja, przemoc, żeby odreagować swoje napięcia, z którymi sobie nie radzi, a które sobie sam prowokuje. Otóż co wtedy robić? No, Kościół mówi jasno, nikt nie ma prawa mnie krzywdzić. To, że kocham ciebie, mężu czy żono, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził, czy byś mnie krzywdziła. To, że kocham ciebie, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził, krzywdziła. I Jezus się stanowczo bronił przed krzywdzicielami. Najpierw go broniła Maryja, matka z Józefem, swoim świętym małżonkiem, kiedy Jezus pierwszy raz był skazany na śmierć. Jezusa dwa razy skazano na śmierć. Pierwszy raz jako noworodka broniła go Maryja z Józefem. Potem się sam bronił. I przed tymi cynikami, faryzeuszami, którzy chcieli mu wmówić, że mocą szatana działa, bronił się wielokrotnie tam, gdzie go chcieli strącić ze skały, gdzie nauczał, tu i tam. Bronił się przed Annaszem, przed Kajfaszem, przed Piłatem, przed żołnierzem, który go uderzył. Raz robił wyjątek, a to wyjątek w Ogrójcu i na krzyżu, żeby nas upewnić, że kocha nas dosłownie nad życie. Jesteśmy tak cenni w jego oczach. Natomiast zasady się bronił i daje każdemu z nas prawo do obrony. Do separacji małżeńskiej włącznie. To, że kocham ciebie, powtórzę zasadę, nie daje ci prawa, byś mnie krzywdził, mężu, żono. Jeśli mnie próbujesz krzywdzić i coraz bardziej krzywdzisz, nie reagujesz na moją stanowczą obronę, najpierw na, powiedzmy, na łzy, niepokój, a potem na jeszcze silniejsze sposoby obrony, no to się bronię w skrajnych przypadkach, aż do separacji włącznie, czyli kocham cię na odległość, na czas trwania problemu. No, więc jeżeli, czyli po złożeniu przysięgi małżeńskiej nikomu z małżonków nie wolno krzywdzić tej drugiej strony, przeciwnie, małżonkowie się zobowiązują do okazywania sobie dzień i noc przez całe życie doczesne miłości. Jeżeli mnie próbujesz krzywdzić, to ja się mam prawo bronić, to skutecznie, ale nie mam prawa łamać mojej przysięgi małżeńskiej i od ciebie odchodzić na przykład. Mogę natomiast się bronić i aż do miłości na odległość. Powtórzę, bo to jest najprostsza definicja separacji małżeńskiej, na czas trwania problemu. Natomiast co robić, kiedy jedna ze stron wejdzie w taki kryzys, że odchodzi? Może zdradza, zwykle to się łączy ze zdradą, fizycznie odchodzi, no już najbardziej się to komplikuje, kiedy odchodzi, zdradza, ma nieślubne dziecko. Co powinna robić ta strona skrzywdzona, puszczona? No, powinna trwać wierności przysiędze danej małżonkowi przy Bogu i przy świadkach, a więc to, że ta druga strona łamie przysięgę, nie daje mnie prawa do łamania przysięgi. W chrześcijaństwie nie ma zasady zemsty. To, że ty łamiesz przysięgę małżeńską, w żadnym stopniu nie pozwala, żebym ja złamał przysięgę małżeńską. Nie daj mi takiego prawa. Więc ja mam trwać w wierności przysiędze, w wierności, w czystości, modląc się i czekając na twój powrót, ale nie pozwalając się krzywdzić w sposób aktywny, że tak powiem. Natomiast jakie jest zadanie małżonka, który odszedł? No jest jedno, nawrócić się i powrócić do męża czy do żony. Nic innego tutaj nie wchodzi w grę. Jeżeli ktoś chce być wierny sobie, chce być chrześcijaninem, uczniem Jezusa, to każdemu z nas może się zdarzyć jakaś słabość. No, ta słabość jest potworna, gdy ktoś łamie przysięgę małżeńską, ale i z potwornych słabości i grzechów można wyrastać i wracać i nawracać się. Nie ma granic w nawróceniu, tak jak nie ma granic w kryzysie, można w straszne grzechy wpaść, straszne uzależnienia i potworne rzeczy, można też z tego wyjść. Znamy świętych, którzy wychodzili z wielkich czeluści grzechu i zła i dochodzili do wielkiej świętości. Więc człowiek, który zdradził przysięgę małżeńską, ma jasny, prosty obowiązek nawrócić się i wrócić do małżonka. I tutaj chcę wspomnieć troszkę tak z bólem i niepokojem o pewnych niepokojących mnie tendencjach duszpasterskich. Tutaj aspekt bardziej księży. Mówię teraz do moich współbraci w kapłaństwie przede wszystkim, ale także do świeckich, żeby rozumieli, o co tu chodzi. Otóż pewną modą najpierw w Europie Zachodniej było, a teraz i w Polsce od kilkunastu lat, jest duszpasterstwo związków niesakramentalnych. Niektórzy księża opatrznie, zupełnie błędnie nazywają to wręcz duszpasterstwem małżeństw niesakramentalnych. Nie ma małżeństw niesakramentalnych dla nas chrześcijan, a tym bardziej, jeśli to jest złamaną przysięgę małżeńską, to nawet cywilnego małżeństwa nie może być. W każdym razie to duszpasterstwo związków niesakramentalnych stało się, powtórzę, na zachodzie Europy od kilkudziesięciu lat, no modne, można tak powiedzieć. W Polsce się to zrobiło od kilkunastu lat i to mnie podwójnie niepokoi. Po pierwsze dlatego, że jest tutaj taka trochę mentalność, chciałem powiedzieć z gorzką ironią, Unii Europejskiej. Mianowicie Unia Europejska w tej obecnej wersji ateistycznej i przewrotnej troszczy się bardziej o katów niż o ofiary. To jest mentalność Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej nie można nawet dyskutować o karze śmierci dla morderców, ale można zabijać nienarodzone, niewinne dzieci. To jest właśnie Unia Europejska. Więc Unia Europejska pozwala zabijać niewinne dzieci, ale nawet dyskusji, powtórzę, nie pozwala podjąć na temat kary dla morderców. Czyli mordercy w Unii Europejskiej są najbardziej chronioną grupą obywateli. O wiele bardziej niż niewinni obywatele, począwszy od najbardziej niewinnych i najbardziej bezbronnych, jaką są dzieci w fazie rozwoju prenatalnego. Otóż tego typu duszpasterstwa związków niesakramentalnych włączają się w taką, wpisują się w tą właśnie wizję Unii Europejskiej, która chroni bardziej katów niż ofiary. Otóż już wyjaśniam, ksiądz wierny Ewangelii, co powinien zrobić w obliczu małżeństw w kryzysie? Powinien najpierw wspierać małżonków skrzywdzonych i opuszczonych, którzy trwają w wierności swojej przysiędze, tak jak grupa Sychar. Małżeństwa trudne, ale małżonkowie skrzywdzeni, opuszczeni, którzy trwają w wierności swojej przysiędze, szukają Boga, Kościoła, rekolekcji, żeby właśnie trwać w przysiędze małżeńskiej. Otóż tych mamy najpierw my kapłani wspierać, a dopiero później wspierać tych, którzy skrzywdzili. Jezus najpierw chronił ofiary, dopiero się zajmował, mówiąc tak po ludzku, duszpasterstwem katów. Oni też oczywiście potrzebują pomocy w nawróceniu, w zmianie życia, ale najpierw trzeba okazać miłość i wsparcie dla tych, którzy zostali skrzywdzeni. Więc ksiądz, który się kieruje mentalnością Ewangelii, co powinien zrobić? Najpierw tworzy w parafii grupy wsparcia dla małżonków skrzywdzonych, opuszczonych, którzy żyją w wierności przysiędze małżeńskiej. To jest ekstremalnie trudne i ci ludzie zasługują na najwyższy szacunek nas kapłanów, także świeckich, i na ogromne wsparcie, także właśnie duszpasterskiej w postaci grup formacyjnych. I dopiero na drugim miejscu, jeśli starczy czasu, sił, środków i tak dalej, może wspierać, dobrze jak to robi, tych duszpastersko szukać tych, którzy odeszli, którzy złamali przysięgę małżeńską, żyją w związkach niesakramentalnych, ale po co ma ich szukać, żeby im pomóc się nawrócić? Nie żeby tworzyć komfort trwania w cudzołóstwie, tylko żeby im przypominać, kobieto, mężczyzno, wracajcie do swoich małżonków. Od razu będzie wtedy pytanie, no ale mamy teraz tych nowych partnerów, mamy może nieślubne dzieci, które są niczemu niewinne. Oczywiście one są niczemu niewinne, ale dorośli są winni, że przekazują życie poza małżeństwem i teraz te dzieci będą ponosić konsekwencje. Oczywiście niewinne. Nie da się teraz już znaleźć wyjścia, w którym nikt nie będzie cierpiał. Nie ma już takiej możliwości. Za bardzo ten ktoś łamiący przysięgę pokomplikował życie sobie i innym ludziom. Ale w tym nieszczęściu jedyne, co zbliża do szczęścia, do zbawienia i do powrotu na drogę wręcz świętości, to jest nawrócenie i powrócenie do małżonka. Nic innego nie wchodzi w grę. I jeżeli jest dobrze prowadzone duszpasterstwo związków niesakramentalnych, to ono przynosi owoce takie, że ci te związki cudzołożne znikają, bo małżonkowie powracają do tych, których opuścili. Powracają do wierności przysiędze małżeńskiej. Rzadko gdzie chyba duszpasterze się według tego kryterium rozliczają z tego, czy ich duszpasterstwo związków niesakramentalnych ma sens i jest owocne. Co więcej, zdarza się, że jakiś duchowny chyba nie przemyślał do końca swoich koncepcji duszpasterskich, mówi wręcz, deklaruje nawet publicznie, że jego celem jest podtrzymywanie tych nowych związków, tych niesakramentalnych, powiedzmy wprost cudzołożnych, żeby się w cudzysłowie drugi raz nie rozeszli. Ale otóż chodzi o to, żeby się rozeszli, bo to jest związek cudzołożny, on powinien przestać istnieć. I ten małżonek powinien wrócić do swojego małżonka, jeśli ma takie możliwości, może wspierać finansowo tego kogoś, z kim się do tej pory był w tym związku cudzołożnym, może jak najbardziej wspierać dzieci te niesakramentalne, ale to już inna historia na inną refleksję. Natomiast absolutnie pierwszym zadaniem, z jakim ksiądz ma iść do ludzi żyjących w związkach niesakramentalnych czy ludzi cudzołożnych po odejściu tychże ludzi od swoich małżonków, ma iść z przesłaniem: lekarz, Jezus jest lekarzem, przychodzi do chorych, ale po to, żeby wyzdrowieli, ale nie żeby trwali w chorobie. Więc mają powrócić do swoich małżonków.
Tak.
Twarde słowa, ale żadnych innych słów nie może paść nie może tutaj być.
Dziękuję za te słowa. Dziękuję za te słowa, księdzu, bo słuchacze wielokrotnie i słusznie zgłaszają właśnie uwagi na ten temat, o którym właśnie ksiądz mówił, a które to jakieś ich pragnienia nie znajdują odzwierciedlenia w duszpasterstwie.
Tak, też to zauważę. Napisałem już 2 razy artykuły na ten temat w przewodniku katolickim, ostatni w 4 niedzielę stycznia, czy w każdym razie w ostatnią niedzielę stycznia, kolejny artykuł na ten temat. Często rozmawiam z księżmi. No i kiedy podejmuję te rozmowy bezpośrednio z kapłanami, to wtedy nawet ci, którzy do tej pory prowadzili też pasterstwo tych związków niesakramentalnych i trochę byli nieczytelni, wręcz niejednoznaczni, mówią, rzeczywiście nie przemyślałem do końca, tak trzeba duszpasterzować. Ci, którzy żyją w związkach niesakramentalnych, czyli cudzołożnych, mają się nawrócić i wrócić do swoich małżonków. I nie mamy żadnego innego zadania. To jest nasze podstawowe zadanie. Ale warto o tym mówić, warto też, żeby świeccy o tym przypominali nam kapłanom, bo my kapłani nie jesteśmy nieomylni. Bóg jest nieomylny i Ojciec Święty, kiedy nauczał uroczyście. Natomiast my kapłani cały czas się mamy rozwijać, uczyć. I tu może powiem na koniec taką pozytywną cechę, czyli sprawdzian, że ktoś z tych, którzy odeszli, zaczyna się zmieniać. Już tak się wczuwam. Gdybym był małżonkiem, który nie daj Boże miałby ten dramat, że zdradził współmałżonka, opuścił, odszedł i teraz się nawraca. Co ja bym robił? Tak sobie wyobrażam. Żebym szedł do kapłana, ja, który bym skrzywdził żonę w tym przypadku i dzieci, powiedziałbym, proszę księdza, ja potrzebuję pomocy duszpasterskiej, żeby się nawrócić, wrócić do żony i dzieci, ale najpierw niech ksiądz zajmie się moją żoną i moimi dziećmi. Bo moja żona trwa w wierności przysiędze małżeńskiej, czeka na mój powrót. Ja jeszcze na razie nie dałem rady wrócić, na tyle się nawrócić. Ale proszę księdza, proboszcza, wikariusza, niech ksiądz się zajmie moją żoną i moimi dziećmi. I jeżeli nawet ksiądz przyszedłby do mnie, jakbym był w takiej sytuacji, powiedział, na przykład ogłosił w parafii, ci, którzy żyją w związkach niesakramentalnych, to mogą przyjść, powiedzmy, w najbliższy poniedziałek o 18:00, robimy takie spotkanie wstępne, żeby taką grupę założyć. Ja bym natychmiast po mszy niedzielnej pobiegł do zakrystii, żeby był uczciwy i powiedział, że księdza, nie, proponuję, żeby ksiądz od czego innego zaczął. Niech ksiądz nie zaczyna od wsparcia duszpasterskiego dla nas, którzy żeśmy opuścili małżonków i żyjemy w związkach cudzołożnych, no mówiąc wprost. Tak, nie, tak mamy mówić. Tylko niech ksiądz najpierw, proszę księdza, ja, który skrzywdziłem moją żonę i dzieci, ja proszę, niech ksiądz najpierw założy grupę wsparcia dla mojej żony, moich dzieci, dla innych małżonków i ich dzieci opuszczonych, tak jak ja to zrobiłem. To byłoby znakiem, że ten małżonek, który zawinił, który złamał przysięgę i na razie jeszcze nie wrócił, że zaczyna wracać, że zaczyna słuchać Jezusa. Natomiast bardzo mnie niepokoi arogancja, którą dosyć często spotykam u ludzi, którzy złamali przysięgę małżeńską, zdradzili małżonka, odeszli, żyją w związku cudzołożnym i jeszcze są arogancy. I przychodzą do księdza i mówią z taką butą w głosie, proszę księdza, ja też jestem katolikiem, też jestem ochrzczony, też mam moje prawa w kościele, ja też chcę na przykład być lektorem, proszę, chcę też kandydować do rady parafialnej, na przykład chcę być tu czy tam się pokazać w różnych dziełach parafialnych. No to jest arogancja, która... No, Jezus musi być bardzo smutny, kiedy ktoś w ten sposób postępuje. Bo tak jak Jezus mówi nam w Ewangelii, jeżeli ktoś z nas zgrzeszy i jest grzeszny, to ma naśladować tego pokornego celnika, który przyszedł do świątyni, spuścił głowę. Nie śmiał nawet oczu podnieść. Mówił, Boże, bądź miłościw niegrzesznemu. To jest punkt wyjścia do nawrócenia.
Amen.
Amen.
Dziękuję bardzo, księże Marku. Jeszcze tutaj powiemy, gdzie można księdza usłyszeć w całości, jeżeli chodzi o te rekolekcje, ale bardzo dziękuję za to wejście i za te ukierunkowania duszpasterskie również. To było bardzo,
cieszę się,
bardzo
że
istotne.
Mogłem się podzielić tymi refleksjami. Od 20 kilku lat intensywnie rozmawiam indywidualnie w 4 oczy w czasie rekolekcji, w różnych spotkaniach formacyjnych i to są wyniki przemyśleń i obserwacji wieloletnich, no i konfrontowania życia z Ewangelią. Wtedy można już dojść tak przed emeryturą, tuż przed emeryturą do takich już syntez w miarę precyzyjnych, mam nadzieję, dojrzałych. Dziękuję, szczęść Boże, radosnej, owocnej audycji też.
Bóg zapłać.
zapłać.
Bóg zapłać. Rozmawialiśmy z księdzem Markiem Dzieweckim. Panie Andrzeju, zwracam się do pana Andrzeja Szczepaniaka, który jest współtwórcą tej wspólnoty Sychar, to taki świecki, oddolny ruch już, który 10 lat już istnieje w tej chwili. Te rekolekcje się odbyły, ale były nagrywane i są w postaci plików MP3 dostępne na stronie internetowej.
Można, wchodząc na naszą główną stronę sychar.org, odnaleźć zakładkę z rekolekcjami i na stronie, właśnie na podstronie strony głównej rekolekcyjnej wszystkie nagrania z konferencji księdza Marka są dostępne.
I można odsłuchać od początku do końca i jeszcze sobie powtórzyć. Także przypominamy, strona główna wspólnoty Sychar to jest www.sychar.org. I jest jeszcze druga strona, forum pomocy, www.kryzys.org. Oddaję głos teraz tutaj panu Andrzejowi Szczepaniakowi. Powiedział nam o tej wspólnocie Sychar. Dlaczego ona powstała i komu ma służyć?
Wspólnota Sychar jest, można powiedzieć, takim ruchem oddolnym, który utworzyli małżonkowie sakramentalni, którzy znaleźli się w kryzysie, częstokroć w bardzo trudnym położeniu, opuszczeni przez współmałżonków. I postanowili, trwając swojej wierności, szukać pomocy w Kościele, tak żeby dalej trwać w tej właśnie wierności, a jednocześnie mieć dużo takiej nadziei związanej z swoim małżeństwem. Po prostu ci małżonkowie, którzy założyli i którzy przyłączyli się do naszej wspólnoty, poszli drogą wiernej miłości małżeńskiej. Zresztą my mówimy też o naszej wspólnocie, że jest wspólnotą właśnie wiernej miłości małżeńskiej. My jako małżonkowie właśnie należący do tej wspólnoty i utożsamiający się właśnie z jej charyzmatem, chcemy po prostu trwać wierności Panu Bogu, wierności współmałżonkowi, a tym, co jakby nas tutaj wszystkich łączy, no to jest właśnie miłość.
Wspólnota już trwa 10 lat, jak mówił pan.
Tak.
I nie jest całkiem prywatna, tylko ma już asystenta kościelnego, tak, bo jest oficjalnie uznana przez Kościół w Polsce.
Można tak powiedzieć, 15 grudnia minie dokładnie 10 lat od pierwszego spotkania, które odbyło się u księży Palotynów przy ulicy Skaryszewskiej w Warszawie. Ksiądz Jan Pałygal, można powiedzieć, był tym pierwszym duszpasterzem, księdzem, który zaopiekował się nami i wspólnie tutaj dał początek właśnie istnieniu naszej wspólnoty. A w ubiegłym roku Episkopat Polski wyznaczył, czy mianował właśnie księdza Pawła Dubowika, który był opiekunem duchowym naszego ogniska w Opolu, mianował krajowym duszpasterzem wspólnoty. Co jest dla nas jakimś takim też i wyznacznikiem, że ta droga, którą idziemy, jest bardzo potrzebna, ważna i ogromnym stanowi wsparcie właśnie dla tych małżonków w kryzysie.
Jest strona internetowa, gdzie znajduje się cały szereg informacji, konferencji, pomocy, również właśnie forum pomocy jest, ale oprócz tego są inne formy jeszcze działania i pomocy. Może proszę tylko wyliczyć,
Chronologicznie wymienię. Oprócz spotkań w ogniskach, obecnie tych ognisk jest 21 w Polsce, 2 poza granicami Polski w Chicago u ojców jezuitów oraz w Bonn przy Polskiej Misji Katolickiej. Oprócz spotkań w ogniskach naszej wspólnoty również istnieją u nas inne formy pomocy. Jest takim, można powiedzieć, taką formą szybkiej pomocy jest forum pomocy internetowe, gdzie można bardzo szybko odnaleźć wsparcie uzyskać dużo informacji na temat naszej działalności, gdzie szukać pomocy i korzystać z innych jej form. Następnie są też właśnie rekolekcje organizowane co roku w ogólnopolskie na wiosnę i na jesieni. Od kilku lat również mamy rekolekcje ogniskowe, także poszerza się tutaj to oferta, powiedzmy, związana właśnie z rekolekcjami. Są także organizowane warsztaty 12 kroków wreszcie żyć, 12 kroków ku pełni życia. Powstały one w 2008 roku, dokładnie, można powiedzieć, 5 lat temu. Które to warsztaty umożliwiają właściwie wszystkim osobom, ale w szczególności małżonkom w kryzysie, rozwój duchowy, emocjonalny. Dla małżonków porzuconych jest to też czas właśnie zajęcia się sobą, czas zmiany siebie, rozwoju, można powiedzieć, przygotowania się do ewentualnego powrotu współmałżonka. Są również inne dzieła. Takim ważnym dziełem jest również Ruch Wiernych Serc. Powstał mniej więcej w tym samym czasie, co warsztaty dwunastokrokowe. Ruch Wiernych Serc jest to, można powiedzieć, wspólne dzieło naszej wspólnoty. Dwumiesięcznikami Ujcie się. Również ojcowie dominikanie mają w tym swój udział, ponieważ co roku organizowane są właśnie u ojców dominikanów w Gidlach rekolekcje Ruchu Wiernych Serc. Cóż więcej, istnieją też u nas we wspólnocie formy, różnorodne formy modlitewnej pomocy. We wspólnocie mamy możliwość modlić się również poprzez chociażby za pomocą Skype'a codziennie wieczorem. Każdy może połączyć się w taką konferencję modlitewną w godzinie 21:30 bądź o 22:30. Są również organizowane meetingi, a więc taka forma wsparcia, gdzie osoby potrzebujące takiej pomocy mogą podzielić się swoimi problemami, mogą zostać wysłuchane, otrzymać dobre słowo. Jest to takie, można powiedzieć, stowarzyszenie osobom częstokroć właśnie skrzywdzonym, przeżywającym trudny dla siebie okres. Towarzyszenie i takie nakierowywanie na Pana Boga. Cóż, są także inne formy modlitewne. Są róże żywego różańca, jest tygodniowa modlitwa za konkretną osobę. To akurat mówię o tych formach, które istnieją i są dostępne poprzez forum internetowe nasze. Także w obrębie grupy liderów moderatorów również prowadzone wsparcie modlitewne, gdzie liderzy i moderatorzy modlą się za siebie nawzajem i za wszystkie dzieła, które są związane tutaj z Sycharem. To tak w największym skrócie.
I może prosiłbym o wymienienie miejscowości, przykładowo w Polsce, w których te ogniska się znajdują.
Tak, spróbuję wymienić w takim razie. Tak, najwięcej ognisk mamy na południu Polski. To jest tak, Rzeszów, Kraków, Opole, Rydułtowy, Katowice, Wrocław, Legnica, Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Gdańsk, Bydgoszcz, Warszawa oczywiście, Marki pod Warszawą, Puławy, Lublin, Płock. Wymieniam z pamięci, myślę, że zdążę wymienić. Aha, jeszcze najnowsze ogniska. Skierniewice, Radomsko, Rychwałd. No, to chyba wszystkie, tak mi się wydaje. Że
spotkania w ramach ognisk Sychar są spotkaniami otwartymi. Nie ma obowiązku zapisywania się, przychodzenia na każde spotkanie. odbywają się raz w miesiącu, albo czasami częściej.
Tak, to zależy od ogniska. U nas na przykład w Warszawie są 3 spotkania, ale najczęściej no, to są 2 spotkania. Jedno zależy po prostu od możliwości danego ogniska, a spotkania rzeczywiście są otwarte dla wszystkich. Każdy może przyjść. Dla każdego po prostu jest tam miejsce. Każdy, kto potrzebuje pomocy, wsparcia, umocnienia, nadziei przede wszystkim, może przyjść. Nie ma żadnych tutaj po prostu ograniczeń. To, co nas wiąże, no to oczywiście sakrament małżeństwa i ta właśnie wiara. Nasz charyzmat właściwie, można powiedzieć, streszcza się w zdaniu: każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Czyli, że każde małżeństwo ma szansę odrodzić się poprzez nawrócenie małżonków, mówiąc tak najkrócej. Czyli ponieważ Pan Bóg daje każdemu szansę nawrócenia i każdego chce zbawić, więc każdy ma taką szansę i my chcemy skorzystać po prostu z tej szansy i pokazując jakby tutaj tak swoją postawą tej właśnie wiernej miłości, no zachęcamy i dodajemy, można powiedzieć, dodajemy nadziei innym, że taka droga ma sens po prostu. A ponieważ jest coraz więcej świadectw i to takich bardzo, można powiedzieć, spektakularnych powrotów do siebie małżonków, no to tym większa jest radość i tym większe, można powiedzieć, tutaj ze strony innych małżonków zainteresowanie naszą wspólnotą.
Także chętne osoby, które chciałyby zaistnieć w takiej wspólnocie, najlepiej przez stronę internetową, żeby skontaktowały się, żeby dowiedzieć się, gdzie, o której godzinie takie spotkania się odbywają. Także to wszystko jest tutaj, oglądamy na ekranie monitora. A teraz może bardziej osobiste pytanie. Dlaczego panie Andrzeju, jakoś tak wyszedł z tym, żeby założyć tą wspólnotę? Co pana pokierowało w tą stronę?
A ja myślę, że to po prostu miłość to sprawiła. Miłość, właśnie taka miłość, która pochodzi od Pana Boga, która mnie przyprowadziła właśnie tam do księży Palotynów i no tą miłość, którą ślubowałem 20 lat temu mojej małżonce przed Panem Bogiem. Ja miałem wówczas świadomość, właśnie 20 lat temu taką, miałem pełną świadomość wypowiadanych słów i ich znaczenia. Mówię o słowach przysięgi małżeńskiej. Ślubowałem mojej żonie miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz, że jej nie opuszczę aż do śmierci. Była to właśnie moja wolna, taka właśnie świadoma decyzja. Miałem świadomość, że przysięgam nie tylko mojej żonie, lecz Panu Bogu i że co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. Taką samą przysięgę przed ołtarzem na piśmie w obecności świadków złożyła moja żona. Dość szybko, bo już po kilku latach naszego małżeństwa nastąpił kryzys w naszym związku, który niestety doprowadził do jednostronnego rozwodu z inicjatywy mojej małżonki. Dzisiaj wiem, że naszym największym błędem w czasie, kiedy żyliśmy razem, był brak żywej relacji z Panem Bogiem. Relacji, takiej relacji, która wyrażałaby się na przykład we wspólnej, codziennej modlitwie małżeńskiej, której po prostu nie było. Jeszcze podczas sprawy rozwodowej przeprosiłem żonę za swoje błędy. Mimo mojej niezgody na rozwód i podjętych przeze mnie starań naprawienia własnych błędów, sąd orzekł rozwód. Niestety, po rozwodzie moja kochana żona związała się z innym mężczyzną. Weszła w sformalizowany ślubem cywilny związek niesakramentalny. W tym drugim związku mojej małżonki pojawiło się dziecko, komplikując jeszcze bardziej naszą małżeńską sytuację. Od tego momentu przez 13 lat nie widziałem żony, choć przez ten cały czas bardzo pragnąłem się z nią spotkać. Bardzo kocham swoją żonę. Wiem, że moja miłość do żony ma swoje źródło w Bogu, który jest miłością, że jest ona wynikiem działania łaski sakramentu małżeństwa. Czekam na żonę i jestem otwarty na jej powrót i pojednanie. Codziennie modlę się za nasze małżeństwo. Proszę Ducha Świętego o jego dary dla siebie i dla mojej żony, abyśmy jak najbardziej zbliżali się do Boga i doświadczali Jego uzdrawiającej, przebaczającej miłości w sakramencie pokuty i pojednania. Żeby odrodzenie naszego małżeństwa stało się naprawdę realne. Zdaję sobie bowiem sprawę, że szczególnie w tak trudnych przypadkach, jak niesakramentalny związek, w którym jest dziecko, potrzebna jest wielka nadprzyrodzona moc Boża, uzdalniająca serce i wolę człowieka do podjęcia decyzji o powrocie, a więc podjęcia decyzji zgodnej z wolą Bożą, która wyraża przysięga małżeńska. Wyobrażam sobie, jak trudno jest taką decyzję podjąć. Bardzo często wbrew opinii środowiska, które akceptuje rozwody i drugie związki, że w tak trudnych sytuacjach bez otwarcia się na łaskę Pana Boga, bez nawrócenia, jest to po prostu wręcz niemożliwe. Tak więc, aby rozpocząć życie prawdziwie szczęśliwe, wolne od lęku, od grzechu, aby smakować niebo już tu na ziemi w odrodzonym związku, potrzebne jest zwrócenie się o pomoc do Boga. Z drugiej strony potrzebna jest przebaczająca miłość otwartego na pojednanie współmałżonka, jego współpraca z Panem Bogiem, modlitwa. Z przysięgi małżeńskiej oraz przykazania Bożego, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało, co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela, wynika jednoznacznie, że po Bogu w każdej sytuacji współmałżonek sakramentalny jest najważniejszy i że najpierw człowiek jest odpowiedzialny za swojego współmałżonka. Nie dzieci, nie rodzice i żaden inny człowiek, tylko jedyny przed Bogiem prawowity współmałżonek jest zawsze najważniejszy. Moja żona wie o tym, że jestem gotowy ją przyjąć wraz z dzieckiem. Kilka lat temu poprosiłem moją teściową o modlitwę za żonę, za nasze małżeństwo. Mam wielką nadzieję, że żona do mnie wróci i miłość w naszym małżeństwie zwycięży. Że zwycięży po prostu Bóg. Cóż więcej mogę powiedzieć? W naszej wspólnocie jest więcej podobnych małżeńskich historii, takich jak historia mojego małżeństwa, gdzie porzucony, zdradzany małżonek kocha miłością bezwarunkową, wierną, ofiarną, mądrą miłością, która nie poddaje się różnym trudnościom. Inspirując się biblijnymi fragmentami „Dla Boga nie ma nic niemożliwego” oraz „A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało”, co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela, głosimy wynikającą z Ewangelii prawdę, że każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. Co oznacza, że każdy z małżonków ma szansę pójść drogą nawrócenia, współpracy z Panem Bogiem, który chce każdego człowieka zbawić. Z tych fragmentów Ewangelii wynika jednoznacznie, że Bóg małżonków sakramentalnych widzi zawsze razem, nawet jeśli zdradzają i wchodzą w nowe niesakramentalne związki. I nikt tak nie pragnie uzdrowienia małżeństwa jak Pan Bóg, który jest jego pierwszym, najważniejszym świadkiem i najważniejszym jego obrońcą.
Dziękuję bardzo, panie Andrzeju. Jest jeszcze z nami pani Katarzyna. Czym pani chciała się podzielić z nami, ze słuchaczami?
To znaczy, myślę, że w pierwszej kolejności odniosłabym się w ogóle do przysięgi małżeńskiej. Ja, kiedy zawierając związek małżeński, przystępowałam do tego sakramentu, to miałam świadomość tego, że wypowiadane słowa nie są takimi zwykłymi słowami, tak? One są wypowiadane w obliczu Boga i trzeba tutaj jasno powiedzieć, że wypowiadając słowa przysięgi małżeńskiej, w tym momencie błogosławi to małżeństwo Pan Bóg. I tak jak dwie osoby idą do ołtarza razem, dwóch egoistów można by powiedzieć, tak? Bo jednak tak naprawdę życie dopiero w małżeństwie dociera obydwa charaktery. Pan Bóg po prostu przepracowuje obydwie osoby. Aczkolwiek Pan Bóg wychodzi z tymi osobami z tego kościoła. To już nie jest tak, że wychodzą dwie osoby, ale pomiędzy nimi tym spoiwem jest Jezus Chrystus. I mogłabym powiedzieć, że ta przysięga, której ja się trzymam, która daje mi siłę, daje mi moc, to mogłabym powiedzieć również, że to małżeństwo zostało oparte, przynajmniej z mojej strony, na krzyżu Jezusa Chrystusa. To jest tak, że w momencie zawarcia tej przysięgi, patrząc na krzyż, ja może to tak obrazowo przedstawię, to jestem do krzyża przybita ja i mąż. I tutaj oboje umieramy dla innych osób, dla świata. Jesteśmy złączeni z Chrystusem i to jest nasz wspólny krzyż. Nigdy idąc po prostu do ślubu, zawierając związek małżeński, sakramentalny, nigdy nie będziemy mieli tej pewności, jak się potoczy to małżeństwo, jaki Pan Bóg ma plan dla tego małżeństwa, bo każde małżeństwo, na każde małżeństwo Pan Bóg ma swój indywidualny plan. I to nie ma być na zasadzie takiej, że po prostu zawieram ten związek małżeński, bo sakramentalny, bo tak wypada, bo taka jest tradycja, tylko właśnie po to, żeby Pan Bóg wspierał swoją łaską i żeby to małżeństwo po prostu czerpało łaski z mocy Jezusa Chrystusa, że on jest zaproszony do tego małżeństwa. On chce działać w tym małżeństwie. On ma plan dla tego małżeństwa. Czasami my nie chcemy tego planu przyjąć, ale my tak naprawdę w dalszej perspektywie nie wiemy, co Pan Bóg chce przez to małżeństwo powiedzieć. Co chce on dać tej rodzinie, temu konkretnemu współmałżonkowi. Małżeństwo nie jest zawieranie małżeństwa samemu sobie, tak? Czyli dla siebie, tak? Bo ja potrzebuję współmałżonka, bo ja muszę z kimś być. Nie, to nie chodzi o to. Sens jest o wiele głębszy. Tutaj chodzi o uświęcenie. Przede wszystkim Panu Bogu chodzi o to, o uświęcenie mnie jako człowieka. I właśnie Pan Bóg wybrał taką drogę. Ja 7 lat temu, zawierając sakramentalny związek małżeński, ślubując mojemu mężowi miłość, wierność, uczciwość małżeńską i co tutaj podkreślę, na dobre i złe, zdarzyła się sytuacja gorsza, tak? Ten kryzys, w którym po prostu mój mąż odszedł, tak? Pozostawił mnie samą. Ale to nie znaczy, że ja nie mam trwać w tej przysiędze małżeńskiej, tak? Myślę, że tutaj to jest o wiele głębszy sens i z perspektywy czasu muszę powiedzieć, owszem, było ciężko, bywają momenty cięższe, ale wiem, że jest ze mną Chrystus i ja czerpię z samej miłości, bo Bóg jest miłością i ja wiem, że On chce dla mnie jak najlepiej, że On jest przy mnie, że On mnie wspiera i mało tego, On się też troszczy o mnie, ale troszczy się też, On też patrzy w takiej perspektywie, ja myślę, że kobieta, do której odszedł mój mąż, dla niej, myślę, po jakimś czasie to też może być bardzo zastanawiające, tak? Dlaczego ta żona tak usilnie trwa w wierności małżeńskiej? Więc myślę, że gdzieś takie pytania też się pojawiają. Tego może bezpośrednio nie widać po osobie, ale to są pytania, które dotykają serca, dotykają sumienia i one gdzieś głęboko pozostają. Także myślę, że najważniejsze jest to, aby po prostu trwać przy Panu Bogu i zdać się na Jego łaskę.
Dziękuję bardzo, Pani Katarzyno. No jest z nami duszpasterz Wspólnoty Trudnych Małżeństw, Krajowy Duszpasterz, ksiądz Paweł Dubowik. I co duszpasterz na to wszystko?
No, wobec tak mocnych świadectw, to tylko można powiedzieć, że za chwileczkę zamilknę, ale spróbuję to może jakoś zebrać. Musimy mieć świadomość tego, że w dzisiejszych czasach bardzo często różnego rodzaju umowy, przysięgi, zobowiązania są nieraz bardzo lekko traktowane. Mówi się nieraz słowa, wypowiada, nie przywiązuje się do nich wagi. I tu trzeba mieć na uwadze, że właśnie przysięga małżeńska to jest to, że staramy się tutaj w pewnym sensie wytrwać zobowiązaniu, które zawarliśmy wobec drugiego człowieka, ale drugą świadomość trzeba mieć też, że wobec Pana Boga, gdzie przyzywaliśmy, małżonkowie przyzywają Jezusa Chrystusa jako tego, który ma trwać z nimi w związku, który ma ich umacniać. I teraz wiadomo, że to trwanie, jeżeli jest w małżeństwie pięknie, dobrze, układa się wszystko dobrze, to jest radosne i dobrze się przeżywa. Gorzej, gdy przychodzą już jakieś różnego rodzaju trudności. No i tutaj znowu jest to oparcie się na Panu Bogu, szukanie pomocy u Pana Boga, ale też robienie to, co po ludzku jest możliwe, czyli szukania wsparcia w drugim człowieku, szukania wsparcia we wspólnocie, wzajemna modlitwa, wzajemne uzupełnianie się. I właśnie odpowiedzią na to jest chociażby właśnie wspólnota trudnych małżeństw Sychar, gdzie małżonkowie mogą szukać tego wsparcia po ludzku. I w ten sposób również uzyskuje to wsparcie po Bożemu.
Dziękuję bardzo księdzu. Jeszcze raz przypominam strony, bo młodzi ludzie nas słuchają, którzy lubią od razu obejrzeć, co jest w internecie na ten temat. www.sychar.org oraz forum pomocy www.kryzys.org. Drodzy Państwo, i zapraszamy teraz Państwa do kontaktu z nami. Troszkę czas nam uciekło, ale jeszcze jest to możliwe.
Czas jest dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat przysięga małżeńska i jej konsekwencje. Każde trudne małżeństwo jest do uratowania. Taka też tutaj takie zdanie wybrzmiało. Nasi goście ze wspólnoty trudnych małżeństw Sychar, duszpasterz krajowy ksiądz Paweł Dubowik, pan Andrzej Szczepaniak i pani Katarzyna.
Słuchamy Radio Maria.
Halo? Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, ja chciałam się podzielić. Mówi Ania z Warszawy.
Witam.
Ponieważ wysłuchałam, co prawda, krótko tej audycji i świadectwo tych dwóch osób, które są w studio. Ja chciałam się podzielić z perspektywy swojego małżeństwa, które 1 czerwca już będziemy mieli w tej chwili 28 lat. Akurat nasze małżeństwo nie jest trudnym małżeństwem, dlatego że właśnie należymy do kościoła domowego. Od praktycznie 24 lat i tak jak słusznie pan, nie pamiętam imienia pana, który w studio nadmienił a propos modlitwy, modlitwa jest podstawą naszego małżeństwa. I to pomaga nam w byciu razem, przede wszystkim właśnie łączność z Bogiem. Mam bardzo dobrego męża, który chce się ze mną modlić. Dzieci również włączaliśmy w modlitwę, mamy jeszcze syna, który jest z nami. I nie wzbrania się, wręcz odwrotnie właśnie, włącza się w tę modlitwę rodzinną, modlitwą małżeńską. Też staramy się modlić codziennie, to jest podstawą naszego związku, a również bycie w kościele domowym, bardzo jest to pomocne, spotkanie z Bogiem, częsta modlitwa, eucharystia, przyjmowanie komunii. I to jest mocą i darem od Boga, które myślę, że czuwa i wzruszyłam się bardzo. Czuwa nad nami i jest z nami i polecam wszystkim małżonkom właśnie głównie modlitwę, bycie blisko Boga i wtedy małżeństwo na pewno będzie oparte na fundamencie poprzez przysięgę małżeńską, jaką właśnie składamy przed Bogiem w momencie, kiedy nie zawsze jesteśmy świadomi tego, co mówimy, może nie do końca świadomi. I życzę wszystkim małżeństwom obfitości, łask Boży, żeby Pan Bóg był podstawą, fundamentem i taką cegłą, która umacnia i prowadzi. I wszystkim Państwu dziękuję za taką piękną audycję, kolejną zresztą, gdzie nieraz się włączałam, dawałam świadectwo, bo czuję po prostu taką potrzebę serca. Pozdrawiam wszystkich Państwa, kapłana, który jest wspaniałym kapłanem, z kilku tutaj słów usłyszałam, jak również cały Kościół Domowy Diecezji Warszawsko-Praskiej, Kościół Domowy w całej Polsce, bo jest to bardzo wspaniały ruch, który pomaga nam. No i wszystkich Państwa, jak również mamę jedną, drugą, swoją córkę i wszystkich, którzy mnie słuchają.
Bóg zapłać Pani Anna.
No właśnie, to co Pani powiedziała, że no małżeństwo, rodzina łączące się z Panem Bogiem na modlitwie, no będzie pięknie mogło trwać długo i szczęśliwie.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Z tej strony Mirka z Trójmiasta.
Witamy serdecznie.
Witam wszystkich w studiu, księdza Pawła, Andrzeja. Jestem liderem ogniska w Trójmieście. Jestem w wspólnocie od ponad 3 lat. Dzisiaj jest dla mnie i dla mojego męża wyjątkowy dzień. Mamy dzisiaj 25. rocznicę ślubu. No, a kiedy weszłam do wspólnoty, to wtedy byliśmy w takiej trudnej sytuacji, że byliśmy wtedy już po rozwodzie prawie 3 lata i po ludzku nie było nic do uratowania, ale to właśnie dzięki wspólnocie moje małżeństwo teraz jest uratowane, no i wzrastam w Panu Bogu. No i dzisiaj właśnie taki wyjątkowy dzień, dopiero właśnie wróciliśmy z uroczystości, z mszy świętej, z okazji naszej rocznicy. No i chciałam dać świadectwo tego, że każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania.
Dziękujemy Pani Mirko.
Cieszymy się z tego.
Tak, dziękujemy za to piękne świadectwo i myślę, że już SMS-a wysłałem, bo tylko taką miałem możliwość skontaktowania się, ale teraz mogą wszyscy usłyszeć te życzenia tego, żebyście naprawdę wzrastali w tej miłości. Myślę, że to jest te krótkie słowa, które wysłałem w SMS-ie, myślę, że tutaj są najważniejsze. Jeżeli będziecie wzrastać w miłości, wasze małżeństwo będzie szczęśliwe.
I Pan Bóg błogosławi.
I Pan Bóg wtedy błogosławi, tak.
Dziękuję bardzo. Mamy następny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Halina ze Słupska.
Witamy.
Nie ze Słupska, tylko ze Skulska, przepraszam. Chciałam powiedzieć taką sprawę, że jak chciałam zapytać, jakby co by tu zrobić, żeby ludzie zdawali sobie już od... No, żeby sobie zdawali sprawę, że małżeństwo, że będąc katolikiem, bierze się małżonka raz na zawsze i zostaje się małżonkiem raz na zawsze, tu i w wieczności. I to po pierwsze.
Do śmierci, do śmierci.
Po drugie, pytanie. Co zrobić, żeby sobie zdawali sprawę, że składają przysięgę małżeńską przed Panem Bogiem? Oni w ogóle nie myślą o Bogu, tak sądzę, bo przecież nie ma tu bojaźni Bożej. Gdyby była jakaś bojaźń Boża, to byłyby wyrzuty sumienia. A tak jak widzę w życiu teraz, no to wszyscy w to raczej, bo to może są wyjątki, tworzą się małżeństwa niesakramentalne, które się czują dość komfortowo, jeśli idzie o tą stronę sumienia. Także ja nie widzę w zasadzie żadnych, co tu zrobić, żeby tak nie było. A jeszcze jedna sprawa. No kiedyś był ostracyzm społeczeństwa przeciwko temu. I mnie się wydaje, że niegdyś to większość ludzi trzymało się w małżeństwie właśnie dlatego, bo tacy są już ludzie, skoro nie myślą, że przysięgają przed Bogiem, nie mają bojaźni Bożej, nie mają poczucia grzechu. No to cóż im może zaszkodzić? To jest jedno. A jeszcze chciałam powiedzieć jedno, że byłam w takiej sytuacji ze względu towarzyskie, ze względu na swój zawód, że kapłan, żartując ze mnie, pyta się, no proszę pani, cóż ja mam zrobić, jak mnie w konfesjonale mówi penitent, ja już nie kocham żony i pyta się mnie, co on ma zrobić, bo ja co by mi pani ewentualnie radziła? Ja mówię, no to ojciec wie najlepiej, ale ja to bym powiedziała, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Bóg zapłać, to tyle.
Bóg zapłać, pani Halino.
Dziękujemy bardzo za ten głos. Odpowiem pani tak, że no, na tym, co zrobić, aby mieć tą świadomość, no, pracują duszpasterstwa. Musimy się zastanawiać nad przygotowaniem małżonków, ale jedna podstawowa prawda, że święte rodziny dadzą kolejne święte rodziny i tutaj trzeba gdzieś tam w małżeństwach dają piękne przykłady, które mogą się dzięki temu małżeństwa dalej rozwijać. I tego o to trzeba było po prostu dbać na tym pierwszym punkcie rodzin, z których małżonkowie wychodzą po prostu.
Tak. Przysięga małżeńska i jej konsekwencje.
Słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Do audycji dla małżonków i rodziców.
Tak, kogo jest... witamy?
Paweł z Bydgoszczy.
Prosimy bardzo.
Jesteśmy na antenie, tak?
Jesteśmy na antenie, już, proszę.
Jest, dziękuję. Drodzy moi kochani, przysłuchuję się bardzo ciekawej dyskusji, w szczególności w zakresie tej dozgonnej wierności, o której mówią osoby, które znajdują się w studiu, a także słuchacze. Ja mam takie pytanie może do księdza, niestety przepraszam, zapomniałem imienia księdza,
który jest
w studiu. A mianowicie z Ewangelii wynika, że Pan Jezus powiedział, iż to, co człowiek złączył, niech Bóg nie rozłącza, ale powiedział także, że...
Może odwrotnie.
Co Bóg złączył,
człowiek niech nie rozdziela.
Ładnie. Ale jest też zapisane, że każdy, kto odłącza swoją żonę, czy porzuca swoją żonę, popełnia cudzołóstwo, ale jest tam małe ale, a mianowicie chyba, że z powodu cudzołóstwa. I moim zdaniem nie ma tu sprzeczności między nierozerwalnością związku małżeńskiego w postaci nierozerwalności i nierozłączania tego, co Bóg złączył, bo chodzi moim zdaniem Zbawicielowi o wszystkie inne przypadki, bo jest to pewne egzemplum polegające na tym, że Jezus Chrystus zważa, iż moim zdaniem przynajmniej jest jeden wyjątek, a mianowicie ten, kto oddziela się od małżonka, czy współmałżonka, no w tym przypadku żony, ale należy to moim zdaniem rozumieć także w drugą stronę. jest cudzołożnikiem, chyba że z powodu cudzołóstwa. Bardzo bym prosił, ja oczywiście myślę, że księdza ten fragment jest znany, nie sądziłem, że się połączę, jestem w stanie oczywiście za chwilę przytoczyć dokładnie mhm. nawet...
Rozumiemy, panie Pawle, pana intencje cudzołóstwa tej drugiej strony. Dziękujemy za postawienie problemu, Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Dziękujemy, Bóg zapłać.
Ja może panu spróbuję wyjaśnić, bo to, o czym pan mówi, to rozumiem, jest to klauzula tak zwana Mateuszowa. My w naszej broszurce mamy taki tekst ojca Jacka Salija pod tytułem Czy Ewangelia dopuszcza rozwód? Tam jest taki fragment, który bardzo dobrze tłumaczy tę klauzulę. Mianowicie, ja może zacytuję fragment, tak żeby nic nie uronić. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, koniecznie trzeba rozważyć, co znaczy owo dopowiedzenie poza wypadkiem nierządu. Niewątpliwie to jest odpowiedź ojca Jacka na właśnie taki podobny do pana głos czytelnika. Niewątpliwie ma pan rację, że te słowa coś przecież znaczą, a więc nie można ich ignorować. Otóż, według odwiecznej praktyki Kościoła katolickiego, klauzula ta odnosi się do dwóch konkretnych sytuacji. Po pierwsze, Pan Jezus dopuszcza, nawet zaleca rozejście się mężczyzny i kobiety, jeśli żyją oni na sposób małżeństwa, ale małżeństwem nie są. Czyli mówiąc krótko, chodzi o sytuację właśnie osób czy małżonków żyjących w związkach niesakramentalnych, czyli rozejście się osób żyjących w związkach niesakramentalnych. I tutaj jeszcze dopowiada ojciec Jacek Sali. Chodziłoby tu o taki związek, o którym Chrystus wspomniał w rozmowie z Samarytanką. Ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Powtórę, w słowach tych Kościół dopatruje się obowiązku bezwzględnej niezgody na cudzołóstwo współmałżonka. Nie wolno chrześcijaninowi tolerować sytuacji trójkąta małżeńskiego. Jeśli niewinny małżonek nie może sytuacji zmienić, powinien raczej współmałżonka opuścić i w modlitwie i pokucie czekać na jego nawrócenie, niż godzić się na bezczeszczenie małżeństwa. Ale to wcale nie oznacza, to już od siebie mówię, że ma wchodzić w nowe związki, czy łamać swoją przysięgę małżeńską. Ma dochować wierności, tylko po prostu nie żyć w trójkącie.
Mówimy o tak zwanej tutaj w tym przypadku separacji. No, tak, nie możemy dać się krzywdzić. Jeżeli ktoś mnie krzywdzi na skutek zdrady, czekam na nawrócenie tej osoby, która cudzołoży.
I jeszcze tylko dodam, że w tym samym artykule ojciec Jacek Sali tak pisze. Dopatrywanie się w słowach poza wypadkiem nierządu furtki umożliwiającej rozwód jest niezgodne z zasadniczym sensem nauki Chrystusa o małżeństwie.
Proszę państwa, parę taktów muzyki i parę informacji. Państwo, 23 i już właściwie 2 minuty. Informacje o spotkaniach małżeńskich.
Tutaj mówimy dużo o kryzysach w małżeństwie, a dobrym rozwiązaniem stanu kryzysowego w małżeństwie jest
albo niedopuszczeniem do niego.
Niedopuszczenie do tych kryzysów jest uczestniczenie w rekolekcjach spotkania małżeńskie. Tam można nauczyć się właśnie dialogu, lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie, spotkać inne małżeństwa, które podobną sytuację przeżywają i rozwiązują w sposób pozytywny. Od 31 maja do 5 czerwca w Krakowie, w Poznaniu i w Przemyślu będą takie rekolekcje. W Krakowie zgłoszenia przyjmują państwo choczewscy pod numerem telefonu 12 413 86 20. Powtarzam, 12 413 86 20. W Poznaniu zgłoszenia proszę kierować pod numer 513 806 120. Powtarzam, 513 806 120. W Przemyślu państwo solarzowie zgłoszenia przyjmują pod numerem telefonu 16 670 12 22. Powtarzam, 16 670 12 22.
I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 28 maja, naszym gościem będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup dr Stanisław Stefanek. Będzie to audycja z cyklu 30-lecie Karty Praw Rodziny. Temat: wychowanie dzieci przywilejem rodziców i ich niezbywalnym obowiązkiem. 4 czerwca będziemy gościć pana doktora Tadeusza Wasilewskiego, lekarza specjalistę, położnika ginekologa, naprotechnologa. Temat: żyć w zgodzie z prawdą. A 11 czerwca będzie audycja związana z 40-leciem domowego kościoła rodzinnej gałęzi ruchu Światło Życie. Ksiądz Marek Borowski, moderator krajowy domowego kościoła, będzie naszym gościem i nie on tylko. Wracamy do naszej audycji Przysięga Małżeńska i jej konsekwencje. Nasi goście: ksiądz Paweł Dubowik, pan Andrzej Szczepaniak, pani Katarzyna.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, Mira Jankowska z tej strony. Mistrzowska Akademia Miłości. Dziękuję za tak piękne wprowadzenie przez ojca Tadeusza w tę audycję i w nasze działania.
I zapowiedzi pani głosu.
Dziękuję pięknie. Akademia istnieje od 6 lat. Realizujemy co miesiąc widowiska edukacyjne o relacjach męsko-damskich. I na najbliższe bardzo bym chciała państwa wszystkich zaprosić. One odbywają się w Warszawie zasadniczo. Raz na miesiąc cyklicznie. Teraz na Foksal 3/5 w samym centrum Warszawy. Natomiast bywamy też w innych miastach. Rok temu byliśmy w Mławie. Przygotowujemy też widowisko w Toruniu. Mam nadzieję, że niebawem się odbędzie. Na stronie akademia24.pl można znaleźć informacje akademia24.pl. A ja właściwie mam wielką przyjemność zaprosić państwa na jutrzejsze widowisko edukacyjne Mistrzowskiej Akademii Miłości. Kobieta plus mężczyzna, czyli co nie gra w naszych związkach. To będzie spotkanie o tym, dlaczego nasze starania o miłość i dobre relacje biorą w łeb, dlaczego kiedy chcemy tak dobrze, to wychodzi tak jak zawsze i czy da się naprawić najbliższą osobę, co blokuje nasze relacje i jak to zmienić, czy są jakieś mechanizmy, których nie zauważamy, a one nami rządzą, co zrobić, by kochać mądrze i stawiać granice. Co to są granice? I jak dbać o siebie i budować związek, by żyć w pełni i kochać? To spotkanie jutro, 22 maja, w środę o godzinie 19 przy ulicy Foksal 3/5 w Warszawie. Wszyscy państwo są zaproszeni. Bilety są do kupienia tuż przed widowiskiem na dole. Zapraszamy już właściwie od 18. Będzie też można przekąsić co nieco, bo tam będzie specjalnie bar gotów. Oprócz tego realizujemy z widowisk płyty audio, o których właśnie wspominał ojciec Tadeusz. Słuchał płyty Kobieta plus Mężczyzna, czyli jak mam to wybaczyć. Wszystkie te płyty mówią o relacjach międzyludzkich, głównie kobieta-mężczyzna, rodzinnych, małżeńskich, ale także na przykład o pracy, czy o relacjach z bliskimi, z przyjaciółmi, o pewnych trudnościach w życiu. Wszystkie te i płyty, i zdjęcia z widowisk i z innych spotkań naszych są na stronie akademia24.pl. Oprócz tego jeszcze wspomnę o tym, bo tak państwo rozmawiają o tym, co nie gra czasami w związkach i co powoduje, że nasze małżeństwa się rozpadają albo są na granicy rozwodu. Myślę, że takim dobrym też, taką dobrą podpowiedzią są różne warsztaty. Warsztaty, czy czasem terapie, czy konsultacje chociażby, na przykład z mediatorami małżeńskimi, czy z terapeutą właśnie w sprawach przemocy. To jest temat, myślę, że mało podejmowany, a dotyczący tego, co nie tylko wiąże się z przemocą fizyczną, ale wystarczy, że ktoś na przykład milczy długotrwale, nie odzywa się albo ignoruje. Jesteśmy też na Facebooku. Jeśli Państwo korzystają z tego narzędzia, to zapraszam. Wystarczy wrzucić Mistrzowska Akademia Miłości i do nas się przyłączyć. Będzie nam bardzo miło. Powiem jeszcze tylko dwa zdania o tych widowiskach. One mają taką specyficzną formę, bo łączą elementy i teatru, i filmu, i takich mini wywiadów ze zwykłymi, niezwykłymi osobami, czyli tak naprawdę z każdym z nas, bo każdy z nas jest niezwykły w swojej inności, ale mają też taki element twardy, czyli są wypowiedzi dołączone do tego ekspertów, psychologów, psychiatrów, pedagogów, socjologów, seksuologów, doradców rodzinnych, małżeńskich. Czasem to jest kapłan, czasem to jest przedsiębiorca, czasami to jest generał armii amerykańskiej. W zależności od tematu. Ostatnio naszym gościem był też filozof z Torunia. Wszystko to jest w dużej interakcji z publicznością, która jest liczna. 200-300 osób z nas przychodzi. I wierzę, że tego typu interaktywne spotkania z dużą dozą humoru, a jednocześnie taką twardą prawdą o życiu, są po prostu uniwersytetem życia. To jest takie atrakcyjne, ale tradycyjne podejście do kwestii kobiecości, męskości i relacji między obiema płciami we wszystkich trzech sferach: fizycznej, psychicznej i duchowej. Serdecznie Państwa zapraszam. Dziękuję za tę okazję, że mogę publicznie to ogłosić i zaprosić Państwa. Wierzę, że wielu z Państwa już nas zna, a do innych ta wiadomość teraz ma szansę dotrzeć i przez Państwa dalej. Jutro o 22 w środę o 19 spotykamy się na Foksal 3/5 w Warszawie. Kobieta plus mężczyzna, czyli co nie gra w naszych związkach. Ręczę, że będą Państwo mieli i dobrą zabawę, i masę wiedzy, i zastrzyk optymizmu.
Dziękujemy bardzo, bo już czeka następny.
Tak, tak, dziękuję pięknie. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Artur z Łódzkiego.
Prosimy bardzo.
Ja mam takie pytanie do gości w studio, ponieważ też jestem w takiej, że tak powiem, sytuacji. Żona mnie zostawiła parę miesięcy temu. Tylko, że moja sytuacja trochę wygląda inna. Jak tutaj pani Kasia mówiła, że związała się z osobą, która nie jest wyznania, nie jest chrześcijaninem, jest muzułmaninem. Także może nie będzie ją wchodziło, czy ja trwam właśnie cały czas wierności. I moje pytanie jest takie, kiedy może taki porzucony małżonek w ogóle myśleć o unieważnieniu ślubu, prawda? Bo jest taka też możliwość i też po prostu różne myśli mi do głowy przychodziły, czy po prostu można po prostu z takiej, że tak powiem, możliwości skorzystać.
Na stwierdzeniu nieważności małżeństwa, tak?
Tak, dokładnie. I właśnie doszły mi takie słuchy, właśnie jak rozmawiam z przyjaciółmi, które miały styczność z moją żoną, że ona jeszcze przy zawarciem sakramentu małżeństwa mówiła, że ona i tak ze mną nie będzie, i tak się ode mnie wyprowadzi, takie przy mnie głosy. Także nie wiem właśnie, czym takie unieważnienie małżeństwa można podeprzeć, prawda? I takie moje pytanie.
Tak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie Arturze. Ksiądz odpowiada.
Tak, powiedziane stwierdzenie nieważności, czyli musiała być jakaś przyczyna, która powodowała, że małżeństwo w momencie zawierania już było małżeństwem nieważnym. A najlepiej, żeby sprawdzić to, czy jest taka możliwość, udać się po prostu do sądu duchownego w danej swojej diecezji i tam na pewno będą osoby, które pomogą panu zweryfikować to, czy warto taką sprawę czy zakładać, czy też nie.
Konkretnie kuria biskupia.
Tak, w kurii biskupie jest taki sąd, znajduje się.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witam?
Mówi Jadwiga.
Prosimy bardzo.
Chciałam powiedzieć o mojej córce. Ja już raz dzwoniłam i tak udzieloną miałam radę, ale jeszcze chciałam właśnie się podzielić, bo mój zięć właśnie tak bardzo znęca się psychicznie nad córką. To znaczy jest kierowcą tygodniowym, przyjeżdża, to tak przeważnie w sobotę wieczorem już pije, wyzywa bardzo, poniża. Przy dzieciach mówię, wasza mama, może nie powinno tak mówić, ale żeby trochę mieć obraz, mówi, mama jest głupia, mama jest taka, mama jest, no i do niej teraz zielone świątki też pijamy. 12 godzina ona z dziećmi do kościoła przyszła, dzieci przywieźliśmy do siebie, ona tam poszła do domu swojego. No i włączyła mi telefon, on bardzo zwał. Ja w końcu mówię, słuchaj, cięciu, po imieniu mu powiedziałam, mówię, co jest zesłanie Ducha Świętego, takie wielkie święto, połóż się, wyśpij się. Mówię, jesteś pijany. I córka już jest wykończona. Zjeżdżę z nią do psychoterapeutki. Mówi, że, bo już w końcu uwierzyła w to, że ona jest głupia, nie, no, nienormalna, w ogóle jako najbrzydszy człowiek chyba na świecie, bo tak ją poniża bardzo. I w końcu mówię, już dzisiaj też byłyśmy, ona mówi, że już no była aż załamana, bo córka się, co się podniesie, to upada, bo ją tak przy dzieciach poniża, na podwórku jak tylko może, jak ma tylko ochotę. Po prostu nie daje rady. Nie wiem, i jak tak słuchałam, że to jest można separacja, mąż już w końcu pojechał w niedzielę właśnie i mówi, zabieram, nie dam, i mówi, na mnie zaczął, no nie to, że krzyczy, bo mój mąż, pan powiem mi, mówi, ty chodzisz, wszystko robisz, a mówi, nie działasz, i poszedł, żeby ją zabrać. Ona mówi, ja nie mogę, ja mówi, kocham męża, nie odejdę do was. Dzisiaj do tej też ta pani ją prowadzi w tym kierunku, bo też jej się pyta, czy wytrzyma, czy chce mieć takiego męża, bo mówi, alkoholik, będzie alkoholikiem do końca życia, bo i mówi, nie przestanie pić, nie przestanie poniżać, ubliżać.
Przepraszam panią, rozumiemy o co no. chodzi, zresztą już pani dzwoniła. Pozwoli pani, że ksiądz odpowie.
Powiem pani tak jak już ksiądz Marek wcześniej w swoim wystąpieniu wspomniał na samym początku, nie można dać się krzywdzić. Jeżeli tutaj współmałżonek rani, powoduje powiedzmy uszczerbek, czy na zdrowiu psychicznym, czy fizycznie, trzeba podjąć konkretne kroki, które zapobiegają takiemu krzywdzeniu, żeby po prostu takiej krzywdy nie dochodziło. Nawet z taką ostatecznością, która jest potrzebna w niektórych takich przypadkach, która jest separacja, kiedy musimy zabezpieczyć pewne te konieczne nasze dobra, zdrowie, życie.
Ona może być tylko czasowa, prawda?
Tak, może być czasowa, jeżeli nie ustanie. Taki człowiek czasami potrzebuje tego konkretnego impulsu, zobaczenia, że no faktycznie krzywdzi, bo jemu się może, jeżeli się nie podejmie jakichś takich mocniejszych działań, nie pozwolenie się krzywdzeniu, to w tym momencie on uważa, że wszystko jest w porządku, że tak może być.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Joanna z tej strony. Ja uczestniczyłam, przywołuję się tej audycji, uczestniczyłam w spotkaniach Ogniska Sycharowskiego w Warszawskiego. Chciałam podkreślić, że bardzo dużo mi to dało i dzięki, prawdopodobnie dzięki również temu spotkaniu tego ogniska, nie straciłam głowy w sytuacji kryzysowej mojego małżeństwa, dlatego zachęcam wszystkich z tego miejsca, żeby korzystali z tej pomocy, jaka jest nam oferowana. Dziś moje małżeństwo jest, śmiem twierdzić, że jest uzdrowione, aczkolwiek pracujemy nad tym usilnie codziennie. Jest dzisiaj temat o przysiędze małżeńskiej, dlatego może chciałam podkreślić, że jak ważna jest ta przysięga i jak wiele ona ma wymiarów, bo w naszym przypadku ta przysięga małżeńska jakby upomniała się o siebie, ta moc tej przysięgi i tego sakramentu, to wszystko upomniało się o siebie dopiero w momencie kryzysu, bo tak sobie żyliśmy, małżeństwo trwało, wydawało nam się, że jest wszystko dobrze, a w momencie kryzysowym jakby wtedy, kiedy zaczęliśmy, nasze małżeństwo zaczęło wchodzić jakby nie w tą stronę, przestało być takim małżeństwem, jakim Pan Bóg sobie nas wyobrażał, jaki miał ten dla nas plan, i popadaliśmy w kryzys, to wtedy ta moc tej przysięgi odezwała się. Wystarczyło, że jedno z nas chciało chciało to małżeństwo ożywić na nowo, chciało przetrwania tego małżeństwa, a Pan Bóg dał nam takie narzędzia, dzięki którym wyszliśmy z tego. Ja może powiem, jak ta przysięga, czyli wytrwanie w prawdzie, nieskłamanie, niezerwanie tego danego słowa, jak to z mojej strony funkcjonowało, bo ja jestem tą osobą, która nie zdradziła, ja jestem tą osobą, która walczyła o to małżeństwo w momencie, w którym ono wisiało już na bardzo cienkim włosku. I powiem tak, że ja nie mogłam sobie wyobrazić, co ja powiem dzieciom, dlaczego złamałam tą przysięgę i dlaczego to małżeństwo nie przetrwało. Wyobrażałam sobie, patrzyłam codziennie na oczy moich dzieci, które wpatrzone we mnie pytały na przykład, dlaczego taty nie ma w domu. Ja musiałam im jakoś wytłumaczyć, że tata się zagubił, ale że wierzę w to, że nie złamie tego danego słowa i jednak z nami będzie i nasza rodzina będzie cała. I wiedziałam, że ja nie mogę. Wystarczy, że jedno z nas się zachwiało. Wiedziałam, że ja muszę wytrwać w tej przysiędze, żeby dać przykład moim dzieciom. I dziś, jak patrzę na moje dzieci, to wiem, że to było najlepsze posunięcie, jakie można było sobie wyobrazić. To było jedyne posunięcie i wiem, że... Bo przypuszczam, że jeżeli ja bym tego nie zrobiła i nie w tym momencie złamałabym się, nie walczyła o to małżeństwo, o tą rodzinę, to prawdopodobnie moje dzieci w przyszłości mogłyby pójść za moim przykładem. I tutaj dziś w audycji padło takie stwierdzenie, że święte rodziny tworzą święte rodziny. I tak spojrzeliśmy z mężem na siebie, bo staramy się teraz dążyć do tej świętości rodziny, że to było dobre posunięcie, dochowanie tej wierności, bo nie można dawać raz słowa, a potem się z tego wycofywać. Bo to jest taka, wstępując w związek małżeński, przyrzekając komuś, człowiekowi drugiemu, przyrzekając przed Bogiem, przyjmujemy Boże błogosławieństwo, ale też przyjmujemy odpowiedzialność za tą drugą osobę. W czasie, kiedy nasze małżeństwo było pogrążone w kryzysie, bardzo głębokim kryzysie, bo mój mąż może nie wszedł w związek pozamałżeński, ale był związany psychicznie, emocjonalnie z kobietą, z którą zresztą ma dziecko. W tym czasie czułam się odpowiedzialna za niego. Ja fizycznie, praktycznie czułam, jak część mnie boli. Jedna część mnie była taka walcząca, mocna, ale tak jakby część mnie bolało. Po prostu czułam tak się odpowiedzialna, ten ból mojego męża, który był bardzo zagubiony, odczuwałam ja. I wiem, że taki wyraz tego, że jesteśmy jednym, że w momencie, kiedy składamy sobie przysięgę małżeńską, nie jesteśmy już dwoma ciałami, ale jesteśmy jednym. Ja to czułam fizycznie i to jest dla mnie taki niezbity dowód, że małżeństwo z dwojga ludzi robi jedno, że po prostu nie można temu zaprzeczyć. I wiem, że ta przysięga, to błogosławieństwo Boże daje siłę nadludzką. Bo z naszej sytuacji, gdzie my mieliśmy dzieci, w tamtym związku też było dziecko, wydawałoby się, że nie można się wygrzebać. To był tak trudna sytuacja, że wydawałoby się, że z tego się nie da wyjść, a jednak wyszliśmy i w tej chwili jesteśmy zupełnie inną rodziną. To nie jest lepiej, gorzej, to jest zupełnie inny wymiar. To jest taki wymiar no, miłości ponadludzkiej. Ludzie sami z siebie nie są w stanie dać takiej miłości. Dlatego ta przysięga, którą składamy, wydaje mi się, że bardzo często nie uświadamiamy sobie, co my przyrzekamy. Dopiero po jakimś czasie, kiedy przychodzą kryzysy, ta moc tej przysięgi jakby upomina się o nas i wtedy z tej mocy przysięgi możemy czerpać moc do odbudowywania tego małżeństwa w każdej niesamowicie trudnej chwili. I wiem, że te słowa przysięgi są, no, nie bez kozery, są takie, a nie inne, że właśnie ślubuję ci to i tamto, ale w każdej sytuacji, wtedy, kiedy jesteśmy młodzi, piękni, ale również wtedy, kiedy będziemy chorzy, kiedy będzie nam ciężko, kiedy będziemy pewnie się sprzeczać, mieć różne poglądy na jakieś tam sytuacje, które nas spotkają. Tak. No właśnie na te wszystkie momenty otrzymujemy w tym momencie Boże błogosławieństwo
Specjalną łaskę. Dziękujemy bardzo Pani Janno za Pani świadectwo, za Pani głos.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słuchamy Radio Maryja.
Tak.
Halo, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Jacek z Warszawy.
Witamy serdecznie.
Pozdrawiam Państwa prowadzących, chylę nisko czoło, ponad 1000-krotny dorobek tych audycji. No i wszystkich studio Ciebie, Andrzeju, bo znamy się, księdza Pawła. Ja też uczestniczyłem w rekolekcjach w Proszewicach. Jakoś tam jestem w Sycharze od, powiedzmy, że paru miesięcy. I księdzu Markowi Dźwieckiemu chciałem bardzo serdecznie podziękować i za tamte rekolekcje, i za ten nieodzowny skrót, który dzisiaj był wprowadzony do programu. I kilka uwag, jeżeli Państwo pozwolicie.
Prosimy bardzo.
Te miliony składanych przysięg małżeńskich, w tym i moja, są spotęgowane ślubami jasnogórskimi narodu. Pamiętajmy o tym, że jest to program, który jest programem nieukończonym, tak jak wszystkie śluby wypełniane mają być każdego dnia. Więc no, jakiś jednak był ważny zamysł w głowie świątobliwego księdza prymasa, że i ten aspekt obrony nierozerwalności małżeństwa wniósł do ślubów jasnogórskich i myślę, że w miesiącu maryjnym również warto sobie to przypomnieć, żeby nie odkładać tych ślubów na jakąś tam półkę historyczną. Druga sprawa. Ojciec dyrektor, kiedy rozpoczynał się audycję, przypomniał o świątyni, która jest złotą za Jana Pawła II. No, mamy setki szkół, mamy setki pomników, ale pamiętajmy też, że w tym przeogromnym dorobku Jana Pawła II były wręcz kapitalne nauczania dla małżonków, chociażby tylko na polskiej ziemi. Szczecin 87, notabene rok mojego małżeństwa, moich ślubów małżeńskich, czy Kielce 91. Nie ma w tej chwili czasu omawiać szczegóły, odsyłam do tych homilii. Kielce to jest tam, gdzie Ojciec Święty krzyczał głosem wołającego, prawda, za polską rodzinę. Pamiętacie Państwo te słowa? Nie może mnie to nie boleć, to jest moja rodzina, to jest mój naród, to jest moja Polska. Tak to mniej więcej, prawda, nie odtwarzam w tej chwili dosłownie, ale to jest ten krzyczący Ojciec Święty o świętość rodzin, o nierozerwalność małżeństw. Również wróciłbym do dokumentu Familiaris Consortio, gdzie bardzo w sposób klarowny podwaliny pod rodzinę stawia w małżeństwie. Czyli wszyscy ci, którzy dzisiaj zajmują się duszpasterstwami rodzin, kongresami rodzin, jak na to wskazał nawet niedawno znany przecież i bywający w tej audycji pan dr Guzewicz, najpierw powinni się zająć duszpasterstwem małżeństw. I gorzka refleksja jego, ale także i moja, że sytuacja małżeństw w Polsce, może inaczej, sytuacja społeczna w Polsce, to, że tak utyskujemy na kryzys społeczny, wydaje mi się, że może być pochodną, czy nawet jest wprost pochodną sytuacji małżeństw, tak wielu małżeństw rozbitych i rozbijanych z różnych powodów, których w tej chwili nie chcę podnosić. Również, co tu dużo mówić, kodeks cywilny nie służy jednaniu rodzin i ustawodawstwo, a również władza sądownicza, no niewiele sobie robi z tym, żeby dopomagać tym małżeństwom, które mogłyby się już uratować. Także no, serdecznie dziękuję. Może jeszcze jedna uwaga. Niech się niektórym osobom nie wydaje, że a ulegają temu czasami na przykład kobiety decydujące się na jakieś formy rozejścia, że mogą budować jakąś, powiedzmy, jakiś substytut zdrowia w rodzinie kosztem własnego małżeństwa. Tak czasami postępują osoby, myśląc, że na przykład ja mam kontakt dobry z dziećmi czy z wnukami, w ten sposób sobie rekompensować gruzy własnego małżeństwa. Jest to droga donikąd i myślę, że i krajowy duszpasterz ksiądz Paweł i ksiądz Marek, jeżeli jeszcze będzie jakieś wejście na antenie, to tę sytuację by na pewno rozwinął. Uciekam w takim razie, kłaniam się wszystkim i chylę nisko czoło przed tymi świadectwami, które też padły. Myślę, że wtedy, kiedy mówiła pani z Torunia, kiedy mówił Andrzej, no to taką się jakoś ciszę w eterze słychać było tych potężnych świadectw miłości, które państwo ci dali. Wszystkiego dobrego temu dziełu i audycjom wtorkowym dla małżeństw i rodzin katolickich w Polsce. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Jacku. Dziękuję, drodzy państwo, za wszystkie telefony. No niestety są to rozmowy niedokończone z nazwy i z praktyki. Tematu nie wyczerpiemy, ale musimy dbać o to, by nie pozostawiać ludzi, małżonków w kryzysie samych sobie. Byśmy potrafili ich pokierować, pomóc, przeżyć te trudne chwile, a przede wszystkim nie dopuszczać do nich. Wcześniej już formować się, prowadzić dialog, rozmawiać, mieć czas dla siebie. Kochać się, ślubujemy miłość, jak mówił
to, co
ksiądz Marek.
Marek Drzewiecki podkreślił właśnie, że
a nie to, że nie będę ciebie
ślubuje. Miłość już jest grzechem.
Tak, ale nasi goście, jeszcze parę słów na koniec, proszę bardzo. Pan Andrzej?
Doświadczeniem, które przeżywam od wielu lat, jest to doświadczenie trudne, wytrwania w wierności małżeńskiej nie jest, znaczy trudne można powiedzieć tak oczami obserwatora, ale tak naprawdę ja w tym czasie mojego kryzysu, mojego małżeństwa odnalazłem drogę do Pana Boga. Można powiedzieć, że w tym kryzysie odnalazłem to, co najważniejsze, czyli coraz głębszą, tak to widzę, wiarę. Odkryłem, że jest to w zasadzie jedyna droga do właśnie poznania prawdziwej miłości, właśnie takiej miłości, którą ślubujemy w momencie składania sobie przysięgi małżeńskiej. Małżonkowie, i to też wydaje mi się, że jest taką prawdą, ślubując sobie miłość, nie znają jej jeszcze na ogół. Dopiero jej się uczą w trakcie przeżywania swojego małżeństwa. I nawet gdy dochodzi do takiego wręcz dramatycznego kryzysu, rozstanie, zdrada, nowy związek, a więc sytuacje najbardziej skomplikowane, to uważam, że idąc drogą mocnej wiary, nadziei, ucząc się właśnie tej miłości ofiarnej, ale i zarazem mądrej miłości, wiernej do końca, odkrywamy to, co jest najistotniejsze, więc to, po co żyjemy, co jest naszym celem, sensem, a przy tym nie tracimy nadziei, że na taką samą drogę wkroczą również nasi współmałżonkowie. Właściwie o to się modlimy i to jest takie moje może przesłanie. Dziękuję.
Dziękuję. Pani Katarzyna.
Tutaj wybrzmiało takie pytanie, co zrobić, aby dobrze młodzi się przygotowali do małżeństwa. I tutaj myślę, że przede wszystkim młodym trzeba wskazywać i przygotowywać, dawać taki kierunek żywej i autentycznej relacji z Panem Bogiem oraz pokazywać tą czystość przedmałżeńską, że to są w zasadzie dwa elementy, które niesamowicie później procentują w małżeństwie. A co my możemy zrobić ze swojej strony? Przede wszystkim młodym dawać świadectwo swojego życia. Powinniśmy zacząć, jeżeli chcemy, żeby cokolwiek się zmieniło w naszej rodzinie, w młodym społeczeństwie, wśród młodzieży, studentów, przede wszystkim zaczynać od siebie. To już jest połowa sukcesu. Kiedy zaczniemy naprawdę od swojej postawy i swoją postawą będziemy świadczyli, to młodzi patrząc na nas będą chcieli powielać tutaj tą drogę. I też tak myślę sobie, że kryzysy no, gdzieś mają też swój początek i źródło w tym, że my bardzo próbujemy rozwiązać problem po swojemu, swoimi ludzkimi siłami. I zachęcam wszystkich porzuconych współmałżonków, opuszczonych, zdradzonych do tego, aby z odwagą przyszli przed Najświętszy Sakrament, czy do sakramentu pojednania, do Jezusa ze swoimi problemami, przedstawili te problemy Jezusowi, oddali je. Pamiętajmy, że małżeństwo jest, jesteśmy w małżeństwie naczyniami połączonymi. Jeżeli jeden ze współmałżonków, nawet jeżeli nie ma kontaktu ze swoim drugim współmałżonkiem, być może ta osoba jest w innym związku, jeżeli ty w swoim sumieniu otworzysz się na uzdrawiającą moc Jezusa Chrystusa, to Pan jako naczynie połączone, jeżeli do naczynia wlejemy wodę, to to drugie naczynie, ta woda będzie coraz bardziej robiła się czysta, tak? Także zachęcam, otwierajcie się na uzdrawiającą moc Jezusa Chrystusa. Dziękuję.
Pani Katarzyno, cieszę się. Pani Katarzyna jest z Torunia, że w Toruniu ma szansę powstać ognisko Sychar. Także proszę kierować swoje ewentualne chęci współpracy, zgłoszenia na stronie internetowej www.sychar.org, bo przez tą stronę będziemy się kontaktowali, przez centrum, przez Warszawę. No, na razie nie podaję tutaj jakichś tam prywatnych telefonów, bo nie jest to celowe, ale proszę zgłaszać się, osoby z Torunia, które są właśnie w takiej trudnej sytuacji. Jest możliwość, żebyśmy zaistnieli również z tym ogniskiem w Toruniu. I ksiądz Paweł Dubowik.
Krótko reasumując, warto mieć świadomość tego właśnie, że przysięga małżeńska, sakrament, który się zawiera w kościele, to nie jest tylko ta chwila, kiedy w kościele jest pięknie, ładnie i te słowa są wypowiadane, ale trwanie w sakramencie to jest na całe życie małżonków. I tak jak już było wspominane wcześniej, w tych chwilach dobrych, to jest właśnie ta ważna, ta profilaktyka, to, że tak powiem, zapobieganie temu, żeby nie doszło do jakiegoś rozłamu, nie doszło do podziału i żeby łatwiej tej wierności wytrwać. Wiadomo, jest to budowanie relacji z Panem Bogiem, małżonków, ich wzajemna rozmowa, wzajemna po prostu miłość. A jeżeli już dojdzie do jakichś takich trudnych sytuacji, to warto mieć świadomość tego, że w tych trudnych sytuacjach małżonkowie nie są sami. Szukają tego wsparcia u Pana Boga, warto, żeby szukali wsparcia u innych ludzi, chociażby we wspólnocie trudnych małżeństw Sychar. I żeby mieli świadomość tego, że każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania. My często, jak we wspólnocie też powtarzamy, że każdy kryzys jest szansą. Szansą do nawrócenia, szansą do pojednania.
Dziękuję bardzo. Przypominam, nasi goście to ksiądz Paweł Dubowik, pan Andrzej Szczepaniak i pani Katarzyna. Dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom i zapraszamy już za chwilę na modlitwę, na zakończenie dnia.
podaj informacje o numerach stron do modlitwy kompletą, hymn Wszystkie nasze dzienne sprawy z trzeciego tygodnia w tomie trzecim, strona 1016, w wydaniu skróconym 1167. Psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku w tomie trzecim, 1027, strona w wydaniu skróconym 1179. Antyfona końcowa Witaj niebios królowo.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Stajemy u końcu dnia przed spoczynkiem. Chcemy zapytać siebie, jak przeżyliśmy ten dzień. Jak przeżyliśmy go w relacji do Pana Boga, do drugiego człowieka. Jak wyglądała moja modlitwa? Czy w tym zgiełku, zagonieniu znalazłem czas dla Pana Boga, na chwilę refleksji, zatrzymania, na nawiązanie takiej żywej relacji z Panem Bogiem? Czy udało mi się przeczytać, przemedytować, zastanowić się nad Słowem Bożym, Pismem Świętym? Jak wyglądała moja relacja z moimi bliskimi, z rodziną, z mężem, żoną, z dziećmi, z rodzicami? Jak wyglądała moja relacja w miejscu pracy, nauki? Czy potrafiłem zawsze podejść z taką miłością do drugiego człowieka? Jak wyglądają moje rozmowy? Czy potrafię się opanować, zachować spokój? Czy mam czas dla drugiego człowieka? Czy potrafię go wygospodarować w tym natłoku swoich obowiązków? Przede wszystkim dla swojego współmałżonka. To wszystko Boga przepraszajmy, co było złe w naszym życiu w dniu dzisiejszym. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Wszystkie nasze dzienne sprawy
przyjmij litośnie Boże prawy. A gdy będzie zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali. Twoje oczy odwrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedołężność człowieka Twojego ratunku czeka. Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody. Miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy. A gdy już niebo osiądziem, Tobie wspólnie śpiewać będziem, Boże w Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie swojej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój odlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów, uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu, w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabeł, jak lew ryczący, krąży szukając kogo pożreć. Mocni wierze, przeciwstawcie się jemu.
W ręce Twoje powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię, w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pod Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Kochani radiosłuchacze, serdecznie dziękujemy za współtworzenie kolejnych rozmów niedokończonych. Zapraszamy w każdy wtorek po 21.40 na naszą audycję. Dziękujemy naszym gościom, księdzu Pawłowi Dubowikowi. Bóg zapłać, księży.
Szczęść Boże.
Panu Andrzejowi Szczepaniakowi dziękuję bardzo.
Bóg zapłać.
I pani Katarzynie Stolunia.
Bóg zapłać.
Również pani Katarzynie, która realizuje tą audycję.